21.30 w tym momencie wybiła, a zatem rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania dla młodzieży, o młodzieży, z młodzieżą, jak w każdy piątek zresztą. Dzisiaj rozmawiamy z młodzieżą z KSM-u, z placówki toruńskiej. Kto z Torunia, ten wie, co to placówka, ale też z Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Panama 2019, bo to już za chwilę ta Panama się rozpoczyna, Światowe Dni Młodzieży, więc też dzisiaj tych tematów nie braknie. Zaglądajcie na Facebooka, tam na fanpage'u Czasu Wzrastania jest już informacja o tym, jaki dzisiaj temat, o czym rozmawiamy. Piszcie tam komentarze, zadawajcie też pytania, bo myślę, że tych pytań brakować nie będzie, jeżeli chodzi o kwestie, no nawet organizacji czy wyjazdu do Panamy, ale żeby nie było tylko tak bardzo technicznie o Panamie, to też chcemy porozmawiać na bardzo konkretny temat, który za moment nasi goście przedstawią. Zapraszamy Was raz jeszcze do tego, żeby być na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, żeby pisać SMS 536 600 500, a za moment też podamy numery telefonów dla młodych słuchaczy, żeby telefonowali, żeby też naszą audycję swoimi głosami wzbogacali. Gości bardzo gorąco witamy i prosimy też o to, żebyście powiedzieli trochę więcej o sobie. Ja tak ogólnie bardzo powiedziałem, ale myślę, że najlepiej sami o sobie powiecie.
Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie. Ksiądz Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W ubiegłym roku spotykaliśmy się co miesiąc. I w tym roku będziemy też pewnie się dosyć często spotykać w ramach naszych audycji comiesięcznych współprowadzonych razem z Krajowym Biurem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. W tym roku Kościół w sposób szczególny stawia na młodzież, chociażby to, co ojciec Grzegorz tutaj przed chwilą powiedział, Światowe Dni Młodzieży w Panamie już za chwilę, a jak niedawno się dowiedzieliśmy, w najbliższe TZ, spotkanie europejskie młodych, odbędzie się również w Polsce, we Wrocławiu. I to jest taka ciekawostka, a więc mamy o czym rozmawiać, ale zanim rozpoczniemy nasz dzisiejszy temat, to bardzo proszę, żeby tutaj kolejne osoby się przedstawiły. Witam bardzo serdecznie księdza Łukasza.
Witam wszystkich radiosłuchaczy. Ksiądz Łukasz Meszyński, asystent diecezjalny KSM-u diecezji toruńskiej, też wikariusz parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Toruniu. Jestem tutaj wraz z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ze swojego oddziału Kolbe Toruń. I też chciałbym Was w tym czasie takim kolędowym, duszpasterskim, odwiedzin duszpasterskich pozdrowić serdecznie, też również tych, którzy nas przyjmują po domach, gdzie możemy też dzielić się tym świadectwem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w tym czasie również przygotowania do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży. Dziękuję.
Paulina Jerzakowska, studentka 5 roku historii. Należę do duszpasterstwa świętego Józefa, do wspólnoty akademickiej Bacówka przy Kościele Ojców Redemptorystów. Jestem też świecką misjonarką Najświętszego Odkupiciela.
Ewa Łuczak, również redemptoryści, również Bacówka i również jestem świecką misjonarką. Studiuję historię i też teologię i też wybieram się do Panamy na STM.
Nazywam się Paweł Bolin, jestem uczniem klasy maturalnej liceum, jestem na profilu biologiczno-chemicznym. Od 3 lat jestem członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii świętego Maksymiliana w Toruniu. Jestem także na co dzień ceremoniarzem, członkiem liturgicznej służby ołtarza.
Zbigniew Mućko, chodzę do 3 klasy technikum informatycznego. Od 3 lat chodzę do KSM-u i od 3 lat jestem ceremoniarzem.
Karolina Błażejczyk, Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Tak jak już zostało powiedziane, teraz Panama 2019. No i nic więcej o sobie nie mówię, bo jestem chyba znana słuchaczom, co miesiąc się tu pojawią.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, także witam wszystkich, którzy są po drugiej stronie odbiorników. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy, zwłaszcza młodzież i tych wszystkich, którzy pracują z młodzieżą, którzy mają wpływ na przekaz wiary na to, by ta młodzież czuła się odpowiedzialna za Kościół, jak to Ojciec Święty Franciszek właśnie po synodzie w sposób szczególny też akcentował, podpisując też dokument po synodzie, że młodzież ma być teraźniejszością Kościoła. To nie tylko chodzi o przyszłość, ale to już trzeba brać sprawę w swoje ręce. I tak w związku z tym jesteśmy tuż po świętach Bożego Narodzenia. W najbliższą niedzielę będziemy przeżywali święto Objawienia Pańskiego. Trzech króli w kraju, w licznych miejscach odbywają się orszaki. Jest to pewna manifestacja wiary. A my przygotowujemy się też bezpośrednio do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Z Polski pojedzie reprezentacja ponad 3000 młodych ludzi. Myślę, że też tutaj dzisiaj w ramach tej audycji połączymy się z księdzem Emilem, który już tam...
No nie, to miała być niespodzianka, już taka spalona na starcie.
No cóż, ale warto zapowiedzieć, bo myślę, że tutaj zaciekawimy, ponieważ będziemy mieć bezpośrednie informacje tam z Panamy, co się dzieje, jak atmosfera wygląda, co jest ważne, żeby...
Na ostatniej
drodze. Ale my chcemy ten temat nasz dzisiejszy połączyć ze słuchaniem Słowa Bożego. Karolina, powiedz, jakie jest hasło najbliższych Światowych Dni Młodzieży?
To są słowa, które powiedziała Maryja, kiedy podczas zwiastowania anioł przyniósł jej nowinę. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, słowa z Ewangelii świętego Łukasza. No i mamy tutaj słowo. Niech mi się stanie według słowa Twego, więc no po prostu pięknie nam się to łączy, ten dzisiejszy nasz temat, który już tam rozwijaliśmy wcześniej w programie Westerplatte Młodych, o którym chcemy mówić, czyli o Słowie Bożym w życiu naszym, w naszej codzienności. Łączy się z tymi Światowymi Dniami Młodzieży, myślę, wspaniale.
No właśnie, w ubiegłym roku szliśmy programem Oto Ja, czyli Oto Ja...
No program przygotowywał nas też między innymi do Panamy, do tego przeżywania Panamy, zarówno jako pielgrzym w gronie tych 3000, którzy wyjadą do Panamy, jak i wszystkich tych, którzy będą w łączności tutaj z Polski brać udział jako pielgrzymi duchowi.
A właśnie kontynuacją tego programu, zwłaszcza teraz w miesiącu styczniu, ten program jest podawany w gazecie, w czasopiśmie, w miesięczniku Wzrastanie. I ten najbliższy, ten numer styczniowy nosi tytuł Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Jak to wszystko się bardzo fajnie zbiega. Czas Wzrastania, gazeta Wzrastanie o Słowie Bożym, a w środku jest też wkładka, która ma być pomocą młodym ludziom, jak prowadzić takie spotkania we wspólnotach parafialnych, w oddziałach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w różnych duszpasterstwach. Jest to pewna inspiracja, dosyć dobrze przygotowana. Zachęcam do tego, żeby do tego się w sposób szczególny odnieść, ale my spróbujmy właśnie dotknąć tego tematu o słuchaniu słowa. Maryja mówi, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, objawienie. Źródłem objawienia w Kościele, jak głosi teologia dogmatyczna, jest Pismo Święte i tradycja. Dzisiaj nie będziemy dotykać tradycji, dotkniemy tylko Pisma Świętego, bo to by nam zbyt dużo zaszło, ale zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy też do włączenia się w tą naszą audycję i można połączyć się z nami za pośrednictwem numerów telefonu. Zapraszamy do dzwonienia. Jakie to będą numery?
Na pewno można wysyłać SMS-y. Ja tutaj czekam przy skrzynce SMS-owej na numer 536-600-500. Oczywiście też nasz Facebook, Czas Wzrastania, Audycja dla Młodzieży. Tam jest pytanie pod grafiką. Możecie odpowiadać na to pytanie, które jest tam zadane. Ale oczywiście też będąc na bieżąco z tym, co mówimy, jakie pytania będziemy zadawać, możecie też dosyłać odpowiedzi na te pytania na bieżąco. A jeżeli chodzi o telefony dla połączeń telefonicznych, to są to?
Polska Północna, 56, kierunkowy 655, 23 i 55. Polska Południowa, 56, kierunkowy 655, 23, 56.
I oczywiście, tak wejdę w zdanie młodych dzisiaj, odbieramy w sposób szczególny. Wiadomo, że tam czasem mama będzie chciała się dowiedzieć, może co tam, co młodemu zapakować do bagażu, do Panamy, ale myślę, że lepiej będzie, kiedy sami młodzi o to będą pytali, więc też taka ogromna prośba do wszystkich, którzy blokują w jakikolwiek sposób linię, w tym momencie nawet, żeby udostępnili te linie młodym słuchaczom. Będziemy te numery powtarzać i może ktoś się chce podzielić też doświadczeniami Światowych Dni Młodzieży, jakichkolwiek, czy to tych ostatnich w Krakowie, czy innych, albo tym, jak przygotowuje się do wyjazdu do Panamy, to też czekamy. To tylko takie moje uzupełnienie.
Super, dziękujemy bardzo, ojcu. A my postawmy sobie na samym początku to pytanie, dlaczego warto czytać Pismo Święte?
No to jest też już to pytanie, na które już odpowiadaliśmy w Westerplatte. Bo Pismo Święte to Pan Bóg, bo jak mówi święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego to jest nieznajomością Chrystusa, a my przecież chcemy znać Chrystusa, więc dlatego chcemy sięgać po to Pismo Święte, po tą księgę, którą nam zostawił.
Uśmiechnęłam się, bo Hieronim to jest patron mojej parafii, to dlatego ja zawsze jak słyszę święty Hieronim, to się szeroko uśmiecham.
No właśnie, pozdrawiamy wszystkich z parafii świętego Hieronima.
Starej Miłosnej.
Myślę, że warto czytać, bo Pismo Święte jest dla nas takim szczególnym drogowskazem. Pokazuje nam konkretną ścieżkę, przez którą Pan Bóg chce nas przeprowadzić. I wydaje mi się, że gdzieś tak, kiedy jesteśmy na tej drodze swojej wiary, czy to gdzieś na początku, czy już gdzieś bardziej tak zaangażowani w to, to w końcu gdzieś zrozumiemy w którymś momencie, że to przede wszystkim Pan Bóg, Jego Słowo, no da nam tą dobrą odpowiedź, bo czasami gdzieś ludzie mogą nas zawieść, może być jakaś trudność, na którą jakiś człowiek nam no, nie da odpowiedzi, ale Pan Bóg zawsze tam w tym swoim w Piśmie Świętym, które nam da, w tym samym Słowie, ma dla nas tą konkretną odpowiedź.
Ja jako ministrant Słowa Bożego także często spotykam się ze Słowem, które jest żywym Chrystusem, który jest uobecnieniem Jezusa w naszym życiu i powinniśmy odwoływać się do tego Słowa, ponieważ w nim zawarte są wszelkie wskazówki na problemy, jakie możemy w dzisiejszym świecie spotkać na naszej drodze życia, chociażby te sytuacje, które występowały 2000 lat temu, dzisiaj są nadal aktualne. To nie jest pismo, które przeminęło, to jest pismo nadal żywe, nadal aktualne, w którym obecnia się sam Chrystus.
Jak mówi Pismo Święte, żywe jest Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Księże Łukaszu.
No dla mnie Pismo Święte to nie jest jakaś fikcja, to nie jest bajka, to jest po prostu konkret, to jest życie. I tak jak patrzę na przykład Maryi, ona rozważała je w swoim sercu i to słowo stawało się rzeczywiście konkretnym ciałem, które wydała, a Maryja jest takim dla nas kluczem do Jezusa. To ona otwiera nam drogę do Niego i dlatego warto ją naśladować. Ja ją naśladuję właśnie w tym rozważaniu słowa codziennego. W tym pomaga mi chociażby rozważanie Ewangelii codziennej, kiedy mogę sięgać po wzrastanie ze Słowem i nad tym Słowem rzeczywiście konkretnie rozważać je to, co Pismo Święte mówi do życia. Jak ją żyć, co to Słowo też chce mi powiedzieć na dany dzień.
Popatrzmy, przez tyle lat księga przetłumaczona na wiele języków, różne interpretacje, komentarze, przekłady i ciągle nieodkryta. Jakie wielkie bogactwo słowa, treści, przekazu, mądrości. I tutaj myślę, że warto odnieść się do mędrców ze wschodu, którzy są symbolem objawienia się Pana Boga, objawienia się całemu światu, że oni zobaczyli i ponieśli właśnie tę informację o Bożym narodzeniu, o Bożym objawieniu na cały świat. My jesteśmy też w pewien sposób zaproszeni do tego, żeby odkrywać Boga, bo ten Bóg nam się objawił. Ale to ze strony człowieka powinien być ten wysiłek, powinna być ta decyzja, tak jak Maryja, powiedziała: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I popatrzmy, Światowe Dni Młodzieży to jest właśnie wyjście do tego, żeby uczestniczyć w tym objawieniu się Boga, uczestniczyć w spotkaniu właśnie z Ojcem Świętym Franciszkiem, ale też, żeby młodzi, którzy może często są przeświadczeni o własnej mądrości, żeby odkryli tą mądrość Bożą. I tutaj chciałbym zwrócić się właśnie z takim pytaniem do nas tutaj obecnych, bo są osoby, które były na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. I jakie było właśnie wasze doświadczenie i co się wam na tych Światowych Dniach Młodzieży objawiło? Jakbyście to powiedzieli, przekazali właśnie w kontekście też Słowa Bożego, bo tyle słów padło, tyle przekazu. Co z tych Światowych Dni Młodzieży pamiętacie?
Ja bym się chciał na początku skupić na tym, że poznałem podczas Światowych Dni Młodzieży bardzo dużo osób z różnych państw, także z ojczyzny Pana Jezusa, czyli z Izraela. Ludzie, którzy są świadkami niezwykłego heroizmu, ponieważ u nich wiara jest niezwykle trudna. Oni są mniejszością religijną. Pomimo tego, że to są miejsca dla nas niezwykle ważne, miejsca misterium Pana Jezusa, to jest tam niewielu chrześcijan, którzy żyją tam do dzisiaj. I słowa ich zmagania, trudności, dla mnie to było takie żywe słowo, które ludzie nie ustępują, którzy dalej starają się wierzyć i pokładać ufność Panu Bogu, mimo że nie jest to dla nich łatwe. I to, że oni też chcieli przyjechać do Polski, tutaj do ojczyzny świętego Jana Pawła II, wielu innych świętych, miejsca wielkiego miłosierdzia na świecie, to też pokazuje, jak bardzo Słowo Boże przyciąga i chęć słuchania tego słowa.
Kto z was jeszcze był w Krakowie?
Ja byłam w Krakowie i dla mnie to też był taki szczególny czas z tego powodu, że tam było tak wiele osób z różnych kultur, a jednak wszędzie można było zauważyć taką jedność. To jedność podczas mszy świętej, gdzie wszyscy się gromadzimy i w jednym duchu po prostu się modlimy. Razem przebywamy, razem poznajemy się, poznajemy jakieś swoje zwyczaje, jakieś swoje, też docieramy się po prostu wśród tych jakby różnych właśnie kultur, my się docieramy i też potrafimy ze sobą w tak piękny sposób funkcjonować, tak razem z Chrystusem, bo przede wszystkim jesteśmy tam przez Niego i po prostu dla Niego.
Dla mnie też chyba najmocniejszym doświadczeniem SDM-ów było właśnie wspólnota Kościoła. To, że wśród takiego wielkiego tłumu ludzi i wśród ludzi młodych, tym, co nas łączyło, był Chrystus. I to było czuć, to było widać w uśmiechach, w rozmowach, z tym, że z obcym człowiekiem mogłam rozmawiać, bo był chrześcijaninem, bo tak jak ja, wierzył w tego samego Boga.
Usatysfakcjonowało.
Radość ludzi, którzy tam byli. Nieważne, gdzie się poszło, ludzie zawsze byli uśmiechnięci i otwarci, zawsze się cieszyli z tego, że mogli w taki otwarty sposób radować się właśnie z Panem Bogiem, przebywać w gronie takich osób, właśnie tych radosnych osób. No i właśnie to mi się bardzo podobało.
Karolina, ty co wspominasz?
Znaczy, ja się zastanawiałam, bo powiedzieliście już bardzo dużo i to oczywiście wszystko jest jakby pewnym bogactwem tego, co też we mnie zostało i w ogóle o Światowych Dniach Młodzieży, to ja bym mogła mówić tutaj przez 2,5 godziny sama, ale pomyślałam, że w kontekście tego, że dzisiaj tematem naszym też jest słowo, to nawiążę do tego, że niekoniecznie teraz mówię o Słowie Bożym w sensie jako o Piśmie Świętym, tylko na przykład po SDM w Rio zostało słowo Ojca Świętego takie najbardziej zapamiętane: zróbcie raban. Potem po Krakowie zostało zejdź z kanapy. I tam można powiedzieć, że zrobił się z tego pewien slogan, ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że zrobiło się dla nas pewne hasło, które jest po prostu w naszej myśli i myślę, że w pewien sposób nas pobudza i daje nam też do myślenia i pozwala nam je odkrywać w różnych aktywnościach na nowo. I pomyślałam, że jestem bardzo ciekawa, co będzie takim słowem, które pozostanie po Panamie, a to się dowiemy już za 2 tygodnie. Ja się już po prostu nie mogę doczekać.
No właśnie, ksiądz Łukasz był na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie?
Tak, byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie z młodzieżą, właśnie z oddziałem Maksymiliana KSM-u. I dla mnie to było niesamowite doświadczenie wspólnoty, ale też język miłości. Język, gdzie każdy rozumiał siebie doskonale i każdy praktycznie w Krakowie szedł w jednym kierunku. To była taka pielgrzymka w jednym kierunku, fala młodzieży, która szła na konkretne spotkanie i każdy wiedział, gdzie idzie. I to było dla mnie takie budujące, że nikt nie idzie naprzeciwko, ale idziemy w jednym kierunku.
Właśnie na okładce materiałów formacyjnych na styczeń, Wzrastanie ze Słowem Bożym, jest zdjęcie z Krakowa, jak Ojciec Święty Franciszek pod bramą przechodzi z młodymi ludźmi, pod bramą, a na górze jest napis: Jezu, ufam Tobie, w różnych językach.
No i trzeba przyznać, że ci młodzi ludzie, z którymi papież przechodzi, to też są reprezentanci, jeżeli dobrze widzę, wszystkich kontynentów, żeby to była reprezentacja całego świata.
No właśnie. I to było takie szczególne, że młodzi doświadczyli, usłyszeli o Bożym miłosierdziu i mogli tę prawdę o Bożym miłosierdziu zawieść na cały świat. Przeżyć, doświadczyć, spotkać się i właśnie o tym Bożym miłosierdziu głosić na cały świat.
No i dobrze, że trochę o tym teraz ksiądz nawiązuje, bo nie wiem, czy taki był zamysł, ale pomyślałam, że warto teraz w kontekście Panamy o tym powiedzieć, że te 3000 nas, którzy tam jedziemy, mamy taką samą misję. To znaczy, my tam oczywiście jedziemy sami się ubogacić, przeżyć wspaniałe wydarzenie we wspólnocie z Ojcem Świętym, tam na miejscu, z młodzieżą całego świata, ale też mamy tę misję przede wszystkim apostolską, bycia takimi ambasadorami z jednej strony po prostu Polski jako naszego kraju, ale z drugiej strony naszych rówieśników, żebyśmy mogli to wszystko, co tam będziemy czerpać będąc, do tych pielgrzymów duchowych przywieźć. Więc to jest bardzo, bardzo ważne zadanie, jakby stawiane przed każdym z nas. Patrzę na dziewczyny, bo wiem, że one wyjeżdżają i zastanawiam się, czy po prostu wy też czujecie taką odpowiedzialność i myślicie o tym, że jedziecie tam jako pewne reprezentantki swoich znajomych, którzy no nie będą mogli wyjechać.
Znaczy, na pewno nie myślałam o tym wcześniej, ale tak, masz rację, trochę tak jest. Bo przecież to oni się mnie zapytają, co ja tam robiłam, jak to wyglądało. I faktycznie będę musiała im coś powiedzieć. To nie może być wyjazd egzotyczny, tylko ja muszę tam coś przeżyć. I jakoś zaświadczyć też o własnej i wspólnocie, i parafii, i o tym. No bo to jest środowisko, które mnie kształtuje i to, jaka ja jestem, wynika z tego, gdzie przebywam, co robię. Więc tak, na pewno będę tam świadectwem też tego, jak tutaj się formuje, jak tutaj wygląda moje życie w kościele.
No bo właśnie, oni sami będą mogli uczestniczyć duchowo, łącząc się i też brać udział w tych najważniejszych wydarzeniach dzięki transmisji, między innymi właśnie
Telewizji Trwam
i Radia Maryja. To tak będzie jest. Transmisja, która będzie udostępniona dla Polaków, którzy będą mogli po prostu łączyć się z nami, oglądać to, co tam jest, słuchać przemówień Ojca Świętego, być na bieżąco. No ale to jest jakby jedno, a drugie to będzie świadectwo osoby, która tam była i realnie to przywiezie jako ambasador polskości w Panamie.
I to będzie też to otwarcie się na to Słowo Boże, które tam właśnie ustami Ojca Świętego Franciszka, czy też tych, którzy będą głosić katechezy, czy też właśnie tym duchem wspólnoty, pewną też tradycją. To będzie właśnie ta żywa, rodząca się tradycja Kościoła za pośrednictwem młodych ludzi. To jest coś niesamowitego, ponieważ początek to jest Słowo Boże, a następnie to jest odpowiedź człowieka. I tutaj, Paulina, z jakim ty właśnie nastawieniem wyjeżdżasz na Światowe Dni Młodzieży do Panamy?
Przyznam się szczerze, trochę zaniepokojona, bo mój tata cały czas mnie straszy, wykupuje miliony ubezpieczeń, bo jest przerażony faktem, że lecę za ocean. Ale ja jestem tak bardzo pozytywnie nastawiona i też pełna takiej nadziei, no właśnie, spotkania tych innych ludzi, poznania innej kultury i też może takiego większego zrozumienia. i też uczenia się cierpliwości do tego, że nie wszystko jest tak, jak ja bym chciała, bo mam to jakoś bardzo ja w swoim życiu poukładane, a wiem, że to jest taka kultura, która jest bardzo radosna i może też bardzo wiele z tej radości ich chciałabym po prostu zaczerpnąć z tego, co oni tam gdzieś mają. I też zobaczyć ten świat trochę papieża Franciszka, który on gdzieś z niego się wywodzi. I też bardziej zrozumieć ten jego sposób funkcjonowania i to, w jaki sposób ten Kościół po prostu dla nas tutaj prowadzi. Wierzę, że to będzie piękny i owocny czas. Już teraz tak czuję, bo faktycznie tego przygotowania wcześniej było dużo. Dużo się do tego przygotowujemy. I że gdzieś to słowo, które tam będzie zasiane, jakoś będzie później kiełkowało w moim życiu i dzięki temu też w życiu po prostu tych ludzi, którzy gdzieś są dookoła mnie.
Będzie też ciepło tam. To już takie informacje, które od księdza Emila spływały, że chwalił się tym, jak u nas ten śnieg padał za każdym razem i deszcz, i wrzucaliśmy zdjęcia śniegu, to pokazywał mi te 30 stopni na termometrze i piękne słońce.
Myślę, że niedługo nam powie, bo ja tutaj niedawno przed audycją jechałem do niego, telefonowałem, to powiedział, że mówię, że tutaj śnieg pada, zimno, ślisko, to on mówi, że jest zupełnie przeciwna aura.
Tak, że u niego śnieg to jedynie z klimatyzatora.
No właśnie, a zapraszam teraz do tego, żebyśmy posłuchali muzyki, a po wsłuchaniu piosenki spróbujemy być może połączyć się z księdzem Emilem.
Que venimos hoy aquí desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría. Toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu.
No tengan miedo.
Mam nadzieję, że nikomu te dźwięki już nie są obce. To oczywiście był hymn Światowych Dni Młodzieży Panama 2019, które już za moment się rozpoczną, bo to przecież styczeń 2019 roku. A wcześniej przecież też dni w diecezjach poprzedzające te wydarzenia. Przypominamy, że dziś właśnie o Światowych Dniach Młodzieży w Panamie mówimy, ogólnie o Światowych Dniach Młodzieży w życiu młodego człowieka i o Słowie Bożym w życiu młodego człowieka. Cały czas mamy próbę połączenia się z księdzem Emilem, który tam w Panamie jest, wiadomo, to daleko przez ocean trzeba się połączyć, no to jeszcze chwilę poczekamy. Może przypomnimy, jak można się z nami skontaktować, gdzie można zadawać wszelkie pytania dotyczące właśnie Światowych Dni Młodzieży w Panamie, bądź włączyć się w nasze rozmowy dotyczące Słowa Bożego. Ja na przykład obsługuję bramkę SMS-ową i tutaj numer 536 600 500. Można wysyłać wiadomości. Z wielką radością odczytam je tutaj na antenie Radia Maryja. Też Facebook Czas Wzrastania. Również można tam komentować. No i mamy też połączenia telefoniczne.
Polska Północna 56 kierunkowy 655 23 55 i Polska Południowa 56 kierunkowy 655 23 56.
A my właśnie mamy na Facebooku komentarze dotyczące słuchania Słowa Bożego. I tak ta słuchaczka pisze, że Biblia jest naszą mapą i wskazówką ku zbawieniu. Pan Bóg zostawił nam w niej wszystkie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie jest łatwą księgą do czytania, dlatego zanim zaczynamy ją czytać, powinniśmy pomodlić się o to, byśmy czytając rozumieli słowa w niej zawarte. Ktoś inny pisze, bo to słowo Boga. Ktoś inny, żeby odnaleźć siłę do życia. Bo wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo. Przez Pismo Święte Bóg kieruje do każdego z nas swoje słowo i uczy nas, jak mamy postępować w życiu. Pismo Święte to skarbnica wiedzy i mądrości. Uczy nas miłości Boga. To drogowskaz w naszej drodze do świętości. I tak już jest. Postawię takie banalne pytanie. Czy ktoś z nas chciałby być głupi?
Nie.
Może.
Co jest jakieś podchwytliwe, ja się boję odpowiadać.
No właśnie, jak takie pytanie się postawi, to chyba nikt nie powie, że chciałby być głupi. A jeśli zapytamy, właśnie o to, czy ktoś chciałby być mądry, to jaka będzie na to odpowiedź?
To zależy.
To zależy. Właśnie najczęściej jest tak, że człowiek mówi, że jest mądry. Nawet najgłupszy człowiek nie przyzna się do tego, że jest głupi. Tylko, że jest mądry. Ale to nie wynika z tego, że słucha Boga, tylko bardziej, bardzo często wynika to z pewnego przekonania o swojej nieomylności, o swojej mądrości, o swoim wyborze drogi życiowej. I właśnie w tym kontekście bardzo ważne jest, zwłaszcza dla młodego człowieka, aby nauczył się słuchać Boga. A żeby słuchać Boga, to trzeba czytać Pismo Święte. Trzeba właśnie mieć do tego pewną metodę, pewien nawyk, żeby właśnie mieć to pewne doświadczenie. Czy może chcielibyście w tym momencie podzielić się swoim doświadczeniem właśnie relacji z Panem Bogiem poprzez czytanie Pisma Świętego?
Ja mogę się podzielić, chociaż nie lubię określenia czytanie, bo to kojarzy mi się, jakbym czytała książkę od deski do deski. Bardziej wolę mówić, że rozważam Słowo Boże, rozmyślam i staram się to robić jak najczęściej, tak naprawdę codziennie, bo też jestem już trochę tak nauczona, że ciężko jest słyszeć ten głos Pana Boga, jeżeli ja raz w tygodniu, nawet jakbym na godzinę usiadła do tego Słowa Bożego, to usłyszeć Go. Faktycznie jak gdzieś staram się robić to codziennie, chociaż przez krótką chwilę, to faktycznie łatwiej jest mi ten głos Pana Boga usłyszeć, a też modlitwa, a rozmyślanie, czytanie Słowa Bożego jest bardzo taką konkretną modlitwą, to po prostu przebywanie ze sobą, którą się kocha. Jak kogoś kocham, to chcę przebywać z tą osobą jak najczęściej. I im częściej Słowo Boże rozważam, tym też lepiej słyszę głos Pana Boga. Ja akurat najwięcej doświadczenia mam z modlitwą, medytacją według świętego Alfonsa, medytacją alfonsjańską, i ona jest też jakoś najbliższa mojemu sercu i też bardzo konkretnie działa w moim życiu.
Ja mam także często, jak się modlę, to wydaje mi się, że jakby nie słyszę, że nie wiem, co Pan Bóg chce mi powiedzieć, że klęczę, że jestem na adoracji, że pytam się Go, co mam zrobić, i że nie wiem, bo nie słyszę. No to wtedy bardzo często sięgam po Pismo Święte, no bo tam usłyszę, bo tam zobaczę, bo tam mi powie, bo to jest Jego Słowo. I przed tym już się uciec nie da. Jak już przeczytam, jak już się dowiem, to już poczuję Jego wolę i zrozumiem. Chociaż bardzo często przed tym uciekam, bardzo często boję się wręcz sięgać po Pismo Święte, bo właśnie wiem, że dostanę tam zdania, które będę musiała zrealizować, które poprowadzą moje życie, a czasami bardzo bym chciała sama je prowadzić, bo wydaje mi się, że wiem lepiej, chociaż nie wiem. Pan Bóg zawsze wie lepiej i ta Jego droga, to Jego Słowo zawsze będzie, bo myśli moje nie są myślami waszymi i zawsze będzie to lepsze niż to, co ja bym chciała zrobić.
W życiu często zdarza się tak, że nawet kiedy mamy chęć, potrzebę sięgnięcia po Pismo Święte, czasami może zdarzyć się tak, że trafimy na fragment, który jest dla nas trudny do zrozumienia, którego nie rozumiemy. Nie rozumiemy słowa, które Pan Bóg chce nam akurat pokazać, bo to, że otwieramy dany fragment, to nie jest przypadek, to jest wola Boża. W takich sytuacjach nie warto się zniechęcać, warto wtedy znaleźć zaufaną osobę, która zna się na Piśmie Świętym, chociażby zaprzyjaźnionego kapłana w parafii, czy to będzie ksiądz proboszcz, czy wikariusz, czy może kleryk seminarium. Możemy wtedy do takiej osoby się udać i wtedy może nam pomóc zrozumieć słowo Pana Boga, żebyśmy mogli je zastosować w naszym życiu.
No i właśnie, mamy połączenie, także mamy słowo z Panamy. Halo?
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść
Niech
Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Polska pozdrawia Panamę i jest otwarta na słowo z Panamy.
Panama pozdrawia Polskę. Na pewno w Polsce jest pogoda podobnie jak u nas. U nas jest w tej chwili 35 stopni. Oczywiście świeci piękne słońce.
Mówią, no i mamy nadzieję,
że taka... Że taka pogoda
przewidywaliśmy,
również...
przewidywaliśmy, że będzie chwalenie się pogodą.
Tak, denerwowanie tych, co odśnieżają samochody, tak.
No tutaj jest wiele osób w Panamie, które nigdy nie widziały śniegu, nawet w komitecie pracujących, które mówią, że nigdy nie widziały śniegu, nie miały takiej okazji. W każdym razie piękna pogoda, bardzo serdeczni ludzie. Panama przygotowuje się już do Światowych Dni Młodzieży. To widać na każdym kroku. W tej chwili w metrze, w wielu innych miejscach widać logo Światowych Dni Młodzieży. Oprócz tego powoli już przyjeżdża również coraz więcej wolontariuszy międzynarodowych, którzy zaczynają pomagać w komitecie. Oprócz tego również przygotowania logistyczne trwają. Wiele grup polskich w tej chwili dostało już miejsce zakwaterowania, gdzie będą mieszkały w czasie wydarzeń centralnych, w czasie tego głównego tygodnia Światowych Dni Młodzieży. Również, co jest bardzo piękne, diecezje są gotowe na przyjęcie pielgrzymów, diecezje na czas dni w diecezjach. Pielgrzymi są bardzo oczekiwani, często nawet na Facebooku pojawiały się filmiki, które mówią o tym, w jaki sposób młodzi ludzie przygotowują się do przyjęcia pielgrzymów. Atmosferę Światowych Dni Młodzieży czuć coraz bardziej i ta radość również tutaj już jest w tej chwili doświadczalna.
Więc wiemy, co młodzi z Polski mogą zabrać jako prezent do Panamy. Trochę śniegu w jakimś butelce, czy w jakimś termosie.
Znaczy, w termosiku
można tylko pamiętać. Tylko trzeba pamiętać, że śnieg może się trochę rozpuścić, wtedy będzie płynem, a płynów powyżej 100 ml nie można przewozić się w samolocie, w związku z czym lepiej taki termosik włożyć do bagażu podręcznego. No oczywiście wszystkich pielgrzymów zachęcamy do tego, żeby gospodarzom z Polski coś rzeczywiście przywieźć. To, co dla nas jest ważne, to się udało, to rodziny goszczące młodych Polaków otrzymają w prezencie ikony Matki Bożej Częstochowskiej, ale również można zabrać ze sobą różne drobiazgi, które kojarzą się z Polską, które Polskę symbolizują, jakieś gadżety patriotyczne. To bardzo rzeczywiście będzie tutaj w cenie i będzie bardzo dobrze odebrane. A z takich rzeczy polskich do jedzenia, to jest niesamowite, że wielką furorę robią tutaj śliwki w czekoladzie, które są uwielbiane przez Panamczyków, a jednocześnie w samej Panamie bardzo drogie. Więc rzeczywiście jakiś prezent ze sobą można przywieźć.
Ja tylko nie rozumiem, dlaczego niesamowite. Przecież śliwki w czekoladzie to jest po prostu rarytasik.
Tak, ale tutaj jest to rarytas bardzo szczególny, gdzie naprawdę, no, kiedy przyjeżdżamy z Polski, to prawda, pytanie o śliwki pojawia się dosyć często. A oprócz wielu tutaj rzeczy takich bardzo przyziemnych, o których mówimy, to rzeczywiście Panama również duchowo przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty jest bardzo oczekiwany. Tutaj wszyscy czekają na to, co papież powie do młodych, co powie do świata, bo papież w czasie Światowych Dni Młodzieży mówi przecież do młodych z całego świata. Również co dla nas jest wielką radością, co w tej chwili już możemy potwierdzać, to, że Polacy są najliczniejszą grupą, którzy tutaj przybędą do Panamy z Europy. To, co jest też ważne, to w tej polskiej delegacji, wśród tych polskich pielgrzymów widać bardzo wielki wpływ Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wielu wolontariuszy, którzy będzie posługiwało tutaj w Panamie, przeżyli Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, więc możemy powiedzieć, że naprawdę godnie będziemy przekazywali Światowe Dni Młodzieży, przekazaliśmy Światowe Dni Młodzieży Panamczykom i tutaj mamy nadzieję, że polska delegacja będzie naprawdę widoczna, będzie zauważalna i rzeczywiście Panama tę obecność Polaków odczuje.
Pytanie takie, ksiądz Emil już tutaj wspomniał o prezentach dla tych, którzy będą gościć młodych z Polski. O jakieś takie informacje, takie last minute, co wziąć sobie do serca, bo tu są młodzi, którzy też do Panamy pojadą. Pewnie nas słuchają też tacy młodzi, więc księże Emilu, jest okazja do tego, żeby na coś może bardzo uczulić, powiedzieć, że to potrzebne, to się przyda, a to absolutnie niepotrzebne nie brać, bo bez sensu.
Tak jest, więc na pewno z rzeczy potrzebnych, które się przydadzą tutaj, to na pewno nie zapomnieć o różańcu, nie zapomnieć o modlitewniku, nie zapomnieć o Piśmie Świętym. Wiadomo, że zajmuje to trochę miejsca w bagażu, ale są małe również wydania. Dlaczego? Dlatego, że Światowe Dni Młodzieży to przede wszystkim jest pielgrzymka. Żeby nie zapomnieć o tym również, że pielgrzymi będą zakwaterowani albo wśród rodzin, albo na przykład w szkołach też takie możliwości są i nie każdy pielgrzym być może będzie miał łóżko. Jeszcze raz mówię, jest to pielgrzymka, w związku z czym też warto zabrać ze sobą małą karimatę i ze sobą jakiś bardzo letni śpiwór, dlatego że pamiętajmy, że w Polsce, kiedy mamy temperatury aktualnie, znaczy macie temperatury ujemne chyba, bo skoro leży śnieg, tak tutaj, jak powiedziałem, w ciągu nocy potrafi ochłodzić się aż do 24-25 stopni, więc spanie w takim grubym śpiworze tutaj jest dosyć ciężkie i niewygodne. Więc można sobie wziąć do przykrycia jakieś, po prostu prześcieradło, wziąć do bagażu poduszkę, żeby to spanie było, żeby było się czym przykryć, ale żeby to było bardzo, bardzo cienkie. Kolejna sprawa, to na pewno trzeba ze sobą zabrać coś do opalania, dlatego że tutaj słońce jest bardzo silne i to musi być też płyn czy jakieś mleczko do opalania z silnym filtrem. Oprócz tego na pewno ze sobą należy zabrać z takich ważnych spraw paszport, to będzie podstawowy dokument tutaj, ale też, żeby zabrać ze sobą potrzebne leki. Również jeżeli chodzi o ubranie, żeby to ubranie było lekkie, przewiewne, ale również nie wyzywające, nie jakieś prowokujące. To jest szczególnie taka uwaga do pań, że no tutaj niestety trzeba mieć tego też świadomość, że jesteśmy w kraju Ameryki Łacińskiej, więc patrzenie na kobiety czasami jest troszkę inne niż to, które znamy w Europie. Więc żeby te stroje były przewiewne, ale nie wyzywające. Poza tym jest to pielgrzymka, więc też pewnie nikomu nie trzeba tłumaczyć. Dodatkowo, czego nie zabierać? przede wszystkim nie zabierać ze sobą jakichś kosztownych rzeczy, nie zabierać drogich łańcuszków, nie zabierać drogich pierścionków, kolczyków. No Karolina będzie wiedziała, co tam jeszcze lepiej dziewczyny mogą nosić na sobie, kobiety, ale właśnie takich drogich, kosztownych rzeczy. Nie zabierać ze sobą zbędnego sprzętu elektronicznego. Jeżeli ktoś nie potrzebuje, będzie mógł sobie poradzić bez komputera, bez laptopa czy tabletu, nie zabierać go po prostu ze sobą. Tak samo jakichś innych drogich sprzętów elektronicznych. To, czego nie zabierać, to na pewno nie zabierać ze sobą wszystkiego, co będzie jakimkolwiek obciążeniem. Dlatego, że co będzie, to jest w jakiś sposób ciężkie. Dlatego, że tutaj ta temperatura no jednak jest bardzo wysoka i noszenie dodatkowych kilogramów ze sobą rzeczywiście jest, może być trudne, wymagające. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak buty, to też trzeba pamiętać, że tutaj jest bardzo ciepło, te 30 parę stopni, więc buty muszą być również wygodne, jakie kto lubi, ale też, żeby to było obuwie letnie. I również, co jest bardzo ważną taką praktyczną uwagą, żeby przed przylotem do Panamy wyłączyć korzystanie w swoim telefonie z danych komórkowych, dlatego że Panama oczywiście nie leży w Unii Europejskiej i tutaj połączenia roamingowe są niezwykle drogie. No takie są, takie minimum, co zabrać, czego nie zabierać. Nie wiem, czy coś powinienem dodać, ale takie podstawy myślę, że mogą się przydać.
Mm-hmm. Księże, są też filmiki, które ksiądz realizuje, dla nas nagrywa. Można z nich jeszcze skorzystać. Jak je znaleźć?
Filmiki można znaleźć na naszej stronie panama2019.pl. Tam są do nich odnośniki. Albo na kanale YouTube Młodzi Plus TV. Tam również te filmiki można znaleźć. Mam nadzieję, że jeszcze w ciągu kilku dni jeszcze parę filmików się uda nagrać i pojawią się i będą służyły pomocą.
Mhm. Czy jakieś pytanie jeszcze tutaj od młodych wybierających się? Wszystko wiemy generalnie.
A może jakieś przesłanie do tych, którzy nie jadą na Światowe Dni Młodzieży bezpośrednio do Panamy? W jaki sposób mogą uczestniczyć czy się włączyć w te przeżycia?
Przede wszystkim tutaj przy tej okazji chciałem podziękować bardzo serdecznie Radiu Maryja i Telewizji Trwam za to, że polscy pielgrzymi, którzy będą w Panamie, będą mogli korzystać z tłumaczenia przesyłanego przez ojców, ale również, że pielgrzymi w Polsce będą mogli oglądać wszystkie wydarzenia tutaj odbywające się w Panamie. Więc jest to pierwszy sposób, gdzie można się włączyć w te wydarzenia. Oprócz tego również na stronie panama2019.pl znajdują się odnośniki do miejsc, gdzie w Polsce odbywają się Światowe Dni Młodzieży, gdzie jest ta łączność ze Światowymi Dniami Młodzieży. Wielu diecezji tego typu spotkania organizuje. Ponadto zachęcam właśnie do oglądania transmisji nawet w domu, jeżeli to będzie w nocy, czy będzie późno. Również mamy nadzieję na retransmisję, w związku z czym, żeby w ten sposób uczestniczyć, a przede wszystkim, żeby już od Panamy, kiedy komuś zrobi się smutno, że w Panamie nie może być, żeby myśleć, gdzie udać się na następne, znaczy jak udać się na następne Światowe Dni Młodzieży, które mamy nadzieję papież wskaże nam miejsce na zakończenie mszy świętej posłania tutaj w Panamie, które odbędzie się w Metroparku, czyli Campo San Juan Pablo II. Więc mamy nadzieję, że to będzie też motywacja do tego, żeby przygotowywać się już do następnych Światowych Dni Młodzieży. I tak jak powiedziałem, jeszcze raz zachęcam, żeby wsłuchiwać się w to, co mówi Ojciec Święty, szukać okazji, żeby może w jakiejś wspólnocie te wydarzenia przeżywać, bo Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem dla całego świata. A kończąc już, chciałem też tak odwołać się do tego, co powtarza zawsze tutaj arcybiskup metropolita Panamy, arcybiskup José Domingo Ulloa, który mówi tutaj przy różnych okazjach, że razem możemy. To w takiej w języku hiszpańskim brzmi juntos podemos. To jest takie zawołanie, którym arcybiskup zagrzewa młodych, ale też starszych do zaangażowania się w Światowe Dni Młodzieży i takiego właśnie doświadczenia, że razem możemy te Światowe Dni Młodzieży przeżywać dzięki mediom społecznościowym, dzięki Telewizji Trwam, Radiu Maryja. Mam nadzieję, że te Światowe Dni Młodzieży ogarną także całą Polskę.
A takie jeszcze osobiste jedno pytanie. Jak właśnie wygląda to doświadczenie przygotowania tych Światowych Dni Młodzieży z perspektywy właśnie pobytu tam w Panamie, bo do tej pory to było z perspektywy tutaj pobytu w Polsce?
Rzeczywiście tutaj te przygotowania prowadzimy bardzo intensywne. Dogadujemy bardzo wiele szczegółów. Mam nadzieję, że już pod koniec przyszłego tygodnia te szczegóły uda nam się opublikować, upublicznić. Przygotowania są bardzo intensywne. W zasadzie jestem bardzo często w komitecie. Wiele rzeczy odbywa się również drogą mailową. Wiele ustaleń odbywa się drogą mailową. W tej chwili grupy również wszelkie poprawki, niepoprawki, jeżeli chodzi o system rejestracyjny, wprowadzają, aktualizują. Tego jest bardzo dużo. Bardzo się cieszę, że już jutro polskiego czasu przyleci też tutaj do Panamy Ola, która odpowiadała będzie za polską kwaterę, czyli miejsce, które będzie służyło Polakom w czasie pobytu w Panamie pomocą. Również uruchomiliśmy pierwszą, ale uruchomimy kilka linii alarmowych, linię, która będzie służyła zdobywaniu informacji. Oprócz tego również, jeżeli chodzi o przygotowania do poszczególnych wydarzeń w czasie Światowych Dni Młodzieży, również w tym tutaj biorę udział, więc tego jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Muszę przyznać, że z mojej perspektywy przygotowania tutaj wyglądają naprawdę imponująco, dlatego że tutaj jest bardzo wielu młodych zaangażowanych w nie, ale młodych, którzy rzeczywiście całym swoim sercem oddają się temu dziełu. I też tylko chciałem powiedzieć, że tutaj w komitecie pracuje trzech polskich wolontariuszy. Od kilku miesięcy jest tutaj Bartek i Justyna, którzy wspierają sekcję wolontariatu i sekcję relacji międzynarodowych. A również kilka dni temu przyleciał Michał, który wspomaga sekcję komunikacji, więc mamy tutaj rzeczywiście również bardzo silną polską reprezentację w samym komitecie, co również nam jako Polakom bardzo pomaga, bardzo służy, ale pozwala także dzielić się tym doświadczeniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, które mieliśmy teraz tutaj w komitecie w Panamie.
Dziękujemy za te informacje, za to też świadectwo. Cóż, ja się przypatruję temu, tak bardziej towarzyszę i ośmielę się tutaj poprosić wszystkich radiosłuchaczy o szczególną modlitwę właśnie na ten czas i w intencji księdza Emila i całego zespołu i wszystkich wyjeżdżających, bo myślę, że tutaj palec Bożej opatrzności i to nasze przyzywanie jej jest bardzo potrzebne, ale też i to nasze wstawiennictwo modlitewne, ponieważ ono tworzy niesamowitego ducha wspólnoty. Księże Emilu, dziękujemy bardzo za te słowo.
Ja również bardzo dziękuję. Też bardzo dziękuję za modlitwę i bardzo o nią proszę. I mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Tak mówimy, ksiądz Emil, oczywiście ksiądz Emil Parafiniuk, szef Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, był naszym gościem prosto z Panamy. Te ostatnie informacje nam podał. 22 minuty po 22 już mamy. Coś sobie zagramy. Zespół Nie ma gotu, psalm 126. Przypomnę, oni wystąpią w Jastrzębiu-Zdroju akurat na takim wydarzeniu jak Panama na Śląsku. Tak, znalazłem na stronie tutaj. I do Panamy 17 dni do Światowych Dni Młodzieży pozostało. Pamiętamy, kiedy było 150 albo ponad 200 tych dni na liczniku. Albo rok, czyli 365 tych dni było, a teraz już mamy 17.
Chociaż to 17 do tych wydarzeń, jak przyjedzie Ojciec Święty, tak. Ale trzeba pamiętać, że tam już wcześniej się będzie działo, bo są tak zwane dni w diecezjach, tam już będą pielgrzymi i już ten czas taki bardzo intensywny też poznawania się i wspólnego przeżywania duchowego będzie trwał.
A to wszystko się zaczyna już, no za kilka dni, tak trzeba powiedzieć, więc zachęcamy, zapraszamy do tego, żeby być razem z nami.
tematem naszej audycji dzisiejszej są Światowe Dni Młodzieży, ale również słowa błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. Mogliśmy wysłuchać tutaj przekazu od księdza Emila i ci, którzy wiernie posłuchają tych jego słów, z pewnością będą tam szczęśliwi. Bo gdy ktoś weźmie, zabierze ze sobą ciepłą kurtkę, ciepłe buty, rękawiczki i jeszcze różne ciepłe ubrania, to niekoniecznie będzie tam szczęśliwy.
To wróćmy do tego tematu Słowa Bożego, no bo jesteśmy tutaj młodymi, którzy są związanymi ze Światowymi Dniami Młodzieży. Tak jak już było powiedziane, to jest też temat naszej audycji, ale właśnie Słowo Boże to jest nasz pokarm, nasz GPS codzienności. To tak zaznaczę, że ksiądz Emil powiedział, że by nasłuchiwać, gdzie będą kolejne Światowe Dni Młodzieży. Oczywiście nasłuchujemy, ale ja chciałam tylko powiedzieć, że kolejne to pewnie będą w diecezjach, w Niedzielę Palmową, bo przecież Światowe Dni Młodzieży są co roku w wymiarze diecezjalnym, więc myślę, że właśnie trzeba pamiętać o swoich wspólnotach, o tej codziennej formacji, no i właśnie też formacji poprzez Słowo Boże. Więc wracając do tematu, też wysłuchaliśmy przed chwilą słów psalmu 126, bardzo pięknego zresztą, niosącego wiele nadziei. Myślę, że zadałabym takie pytanie, postawiła i zobaczyła, co nasi młodzi tutaj w studiu na nie odpowiedzą. Dzienniki duchowe, bo tak mało wcześniej o tym powiedzieliśmy. Ojciec Święty właśnie wiele mówi do nas młodych w swoich orędziach, w różnych przemówieniach, przy okazji różnych spotkań właśnie o roli Słowa Bożego w naszym życiu. Mówił, że Biblia, zachęca do tego, żeby Biblia była dla nas jak telefon komórkowy, co w tej metaforze jest zawarte, żebyśmy po prostu tak często zaglądali do Pisma Świętego jak do telefonu. Też, żebyśmy mieli to Pismo Święte praktycznie w kieszeni i zawsze przy sobie. Z drugiej strony pisał do nas w jednym z orędzi, jeżeli się nie mylę, o tym, że zachęca nas do prowadzenia takiego dziennika duchowego, dziennika medytacji, rozważania Słowa Bożego i zapisywania pewnych refleksji. My przecież mamy, odpowiedzieliśmy na tę prośbę rok temu, kiedy startował ten program Oto Ja, przygotowujący między innymi do Panamy, ale też szerzej w kontekście po prostu do przeżywania odpowiedniego bycia młodym w Kościele. Mieliśmy takie dzienniki duchowe, teraz jest kontynuacja, Wzrastaj ze Słowem. No i jak wy, jako młodzi będący w Kościele, szukający swojego miejsca w codzienności, odpowiadacie na takie wezwanie papieża Franciszka, czy na takie propozycje, które są po prostu na rynku, które są dla was dostępne?
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Na pewno można się odwołać do takiego częstego powiedzenia, którego używają współcześni ludzie. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Myślę, że im więcej będziemy czytali Słowa Bożego, im więcej będziemy przebywali z Panem Jezusem, tym bardziej przenikniemy wartościami, które On do nas mówi, które głosi. I na pewno dziennik duchowy jest taką szansą, kiedy codziennie możemy przysiąść w ciszy, gdzieś przy świecy, po krótkiej modlitwie poprosić Pana Boga o to, żeby to słowo trafiło do naszego serca. Na każdy dzień jest przewidziany inny fragment Ewangelii. Obok jest miejsce na notatki, na nasze własne przemyślenia, na to, co chcielibyśmy zawrzeć. Warto też wrócić po jakimś czasie i porównać to, jak wzrosła nasza wiara.
Paweł, a czy ty to robisz?
Staram się. W zeszłym roku, kiedy wystartował...
Dyplomatyczna odpowiedź.
Kiedy wystartował program Oto Ja, dostaliśmy jako KSM, nasz oddział KSM-u, dostaliśmy dzienniki duchowe na pierwsze 3 miesiące. Wtedy, kiedy znalazłem czas, starałem się też przeczytać i zanotować pewne informacje.
A czy pomocą dla ciebie było to, że dostałeś jakby gotowy, już wybrany tekst? No to jest z dnia, tak, ale już konkretny. Też z pewną komentarzem i z pewnymi pytaniami podprowadzającymi. Czy to dla ciebie to było pomocne? Czy wolałbyś to zupełnie robić sam i też byłoby to dla ciebie dobre? Myślisz, że dałbyś sobie spokojnie radę?
Ja myślę, że dałbym sobie radę, bo staram się znaleźć czas na modlitwę, na Słowo Boże. Każdego dnia, pomimo obowiązków, przygotowuję się w tym roku do matury. Mam bardzo dużo zajęć, natomiast zawsze staram się chwilę dla Pana Boga także znaleźć w swoim dniu. Ale myślę, że to, że w dzienniku duchowym zawarty jest konkretny fragment, to jest też dla nas oszczędność czasu i też pewna wskazówka, ponieważ ktoś przygotował ten fragment, chce nas ubogacić i myślę, że powinniśmy z tego jak najlepiej skorzystać.
I pewnie jakieś uporządkowanie.
Tak, zdecydowanie. Aczkolwiek myślę, że każdego dnia w życiu człowieka spotykamy różne trudne albo proste nawet doświadczenia i wówczas możemy poszukać konkretnego fragmentu. To jest też jedna z metod czytania Pisma Świętego, czytanie tematyczne. To, z jaką sytuacją spotykamy się danego dnia, szukamy takiego fragmentu, który jest odpowiedzią na nasze wątpliwości.
Ja myślę, że, bo widzę, że już dziewczyny bardzo chciałyby coś powiedzieć, to tylko tak powiem, że mamy tutaj SMS-y 536, 600, 500. Mamy numery telefonów. Ksiądz Andrzej albo ksiądz Łukasz jest w stanie przypomnieć telefony?
Oczywiście. Polska Północna, 56 kierunkowy, 655, 23, 55. Polska Południowa, 56 kierunkowy, 655, 23, 56.
To może takie pytanie, którego jeszcze takie konkretne stawiamy. Czy wy, drodzy słuchacze, najlepiej młodzi, macie taką praktykę? Czy kiedyś to robiliście, że prowadziliście taki dziennik duchowy? Czy gotowy, czy po prostu w zeszycie zapisywaliście jakieś refleksje po waszej medytacji z fragmentem pisma? Chcecie się podzielić? My z chęcią właśnie wysłuchamy. Dzwońcie, piszcie, czekamy na was i już oddaję głos dziewczynom.
Określenie dziennik duchowy brzmi dla mnie straszliwie wzniośle i jakby nie potrafię go odnieść do mojego życia, bo gdzie tam u mnie duchowy dziennik. Ale no trochę coś takiego robię, w sensie po każdym rozważaniu czy po każdej medytacji staram się zapisać coś. Zapisuję coś zawsze, czy to będzie na telefonie, żebym potem sobie wpisała to faktycznie na papier, czy właśnie od razu prosto do mojego zeszytu. To staram się zawsze mieć jakąś myśl, w sensie coś konkretnego z medytacji wyciągnąć, coś konkretnego z tego Słowa Bożego wynieść. Nawet teraz mi przypomniało, że w zeszłym roku na urodziny dostałam taki dziennik przygotowany przez moich przyjaciół i chyba moje urodziny zbliżałam się kolejne i nie jest on wypełniony, więc muszę do niego chyba zajrzeć po raz kolejny i troszkę więcej coś porobić. Ale ja mam na przykład wielki problem właśnie z wyborem tego Słowa Bożego, bo już tak wiele go znam, tak wiele rzeczy już słyszałam. Z drugiej strony tak wielu jeszcze nie znam, a wydaje mi się, że mogłyby być dla mnie jednak czasami za trudne.
A czy te, które znasz i mówisz, że właśnie, no powiedzmy, bo słyszymy pewne fragmenty w kościele w ciągu roku liturgicznego, czasami niektóre fragmenty się nawet powtarzają. I czy uważasz, że sama trafiając na takie fragmenty, które już są dla ciebie znane, to kolejne wracanie do nich nie jest w stanie już przynieść nic nowego? Z perspektywy osoby, która już prowadziła taki dziennik.
Nie, no jacha, że to jest zawsze coś nowego i że Słowo Boga jest cały czas żywe. Więc właśnie tak, zawsze korzystam z tego, co już było, ale lubię właśnie, kiedy ktoś z moich przyjaciół czy z jakichś mi ludzi bliskich sam poda mi coś, co dla niego jest ważne. Jakiś fragment, który on medytuje i który gdzieś działa w jego życiu. I bardzo lubię do tych fragmentów zaglądać właśnie z perspektywy tego, że to ktoś bliski mi przekazuje. Ale no, to co Kościół nam daje i to co przecież powtarzamy, jak wiele fragmentów właśnie powtarzamy co roku, no to w nich jest wciąż wielkie bogactwo. Nie wiem, syn marnotrawny, którego wszyscy już znamy na pamięć. Zawsze tam jest coś nowego, zawsze jakieś zdanie czy jakieś nawet słowo uderzy mnie na tyle, że to po raz kolejny będzie jeden z ważnych dla mnie fragmentów.
Mamy telefon, ktoś do nas się dodzwonił. Halo, halo.
Halo, halo, cześć Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
No ja chciałam tak powiedzieć a propos audycji tego dziennika duchowego, bo tak zastanawiam się, czy za dziennik duchowy można uznać i gromadzone notatki, bo w trakcie audycji w ogóle dołączyłem, gdzie na własną rękę czytamy czy Ewangelię, czy święte księgi, w ogóle z jakiejkolwiek religii, bo nie mówię tylko o Biblii, bo zdarza mi się też pisać wiersze, więc gromadzę też różnego typu notatki. I tak się zastanawiam, tak może w ramach jakiejś dyskusji, bo chciałem taką dyskusję tutaj móc otworzyć, czy takie notatki, które są jakieś na marginesach duchowości, można pociągnąć pod dziennik duchowy.
Mamy księży w studiu, słuchamy odpowiedzi. Dziękujemy ci, Adamie. I
dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego.
Wszelkie pytania, które człowiek stawia, są niewątpliwie dotyczą sfery duchowej. I samo stwierdzenie różnych problemów, czy zaczerpnięcie z różnych filozofii, czy też religii, pytań, czy pewnych przemyśleń, no, jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską, niesie pewne podpowiedzi, jak do danych problemów podchodzić, ale odpowiedzi należy szukać właśnie w przekazie Pisma Świętego, w tej prawdzie objawionej, czy też w doświadczeniu Kościoła, gdzie na przestrzeni wieków wspólnota Kościoła no, z tymi problemami takimi czy innymi w pewien sposób się spotykała w tym czy w innym kraju, w tej czy w innej kulturze. No i niewątpliwie właśnie takim doświadczeniem czy świadectwem różnych osób świętych, czy też tych, którzy różne problemy przeżywali, na pewno należy się posługiwać. Dziennik duchowy to nie tylko, właśnie gdy sięgniemy do życiorysów świętych, którzy prowadzili dzienniki życia duchowego, to właśnie mamy mistrzów życia duchowego, które przedrukowywane stają się dzisiaj niewątpliwie wielkim świadectwem, ale mamy też różne dzienniki osób, które miały w swojej wierze różne wątpliwości, różne pytania, posługiwały się różnymi podręcznikami i niewątpliwie tutaj to, gdybyśmy mieli tak nazywać tematycznie, czy jest to dziennik duchowy, takie prowadzenie notatek, myślę, że i tak jest to dziennik duchowy, tylko na pewno nie może być pewną wykładnią pytania stawiane, ale raczej odpowiedzi, które człowiek znajduje i potwierdzone właśnie słowami zaczerpniętymi z Pisma Świętego.
Tak, to się zgadza, bo mi się kojarzy ten przykład świętego Augustyna, który szukał różnych odpowiedzi, szukał mądrych i retorów i błądził po różnych filozofiach, a jednak to, gdzie znalazł odpowiedź na swoje najgłębsze pytania, to było właśnie Pismo Święte. I właśnie kiedy odnalazł Słowo Boże, słuchając świętego Ambrożego, doszło do jego nawrócenia i to słowo właśnie go zmieniło, ale inne filozofie czy myśli świętych czy nieświętych mogą też być podprowadzeniem i mogą prowadzić do źródła, jakim jest Pismo Święte. Może to być też wynikać z jakiejś takiej ludzkiej jakiejś pychy, tak jak kierowała ta pycha świętego Augustyna, który chciał zdobyć jakiś sposób mówienia jak święty Ambroży, a jednak to doprowadziło go do spotkania z żywym słowem.
No i niewątpliwie właśnie to stwierdzenie, że niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże. Bodajże też autorstwa świętego Augustyna.
Tak,
właśnie niewątpliwie jest też pewną podpowiedzią, że każdy z nas, każdy człowiek odczuwa pewien niepokój. Czy też teraz, tak jak rozmawiamy, młodzi ludzie pojadą i spotkają się z innymi obywatelami świata, którzy będą w różny inny sposób przeżywać swoją wiarę, w taki czy inny sposób tańcząc, wyrażając, będą też mieć różne wątpliwości, jak do tego wszystkiego podchodzić. I to jest ten niepokój ludzki. Ale szukajmy mądrości Bożej i odpowiedzi właśnie w tych słowach, które Pan Bóg nam przekazuje, czy to przez swoje słowo, czy to poprzez wspólnotę Kościoła.
Ja nie ukrywam, że dla mnie inspiracją były takie słowa kardynała już Krajewskiego, jałmużnika papieskiego, który kiedyś na pielgrzymce do Częstochowy, na Jasną Górę, mówił taką konferencję i powiedział takie słowa i myślę, że one są, dla mnie one były bardzo uderzające i mówił w tej konferencji tak, że przestańcie czytać książki o Piśmie Świętym, zacznijcie czytać Pismo Święte i myślę, że to jest dobre wskazanie dla każdego z nas, żeby czytać przede wszystkim źródło.
Ale no właśnie, bo tak pomyślałam słuchając was i też wcześniej tego, co mówiły tutaj nasi młodzi goście w studiu, że czytanie Pisma Świętego to jest dla nas oczywiście rozwijające. My słuchając różnych fragmentów odkrywamy właśnie też przez takie codzienne czytanie odniesienia do naszego życia. Coś nas pobudza, coś nas jakoś porusza. A czy to jest tak, że kiedy poruszy nas jakiś fragment, to powinniśmy go odnosić tylko jakby do nas, do naszej codzienności, w odpowiedzi na te doświadczenia, które zdobywamy, które nas otaczają? Czy być może to raczej jest tak, że to jest impuls do ewangelizacji i dzielenia się z innymi?
Ja myślę, że przede wszystkim do nas, w sensie do mnie samej i do tej mojej relacji z Chrystusem, bo jeżeli ja na początku nie zbuduję dobrej i takiej pełnej miłości relacji z Chrystusem, to też nie będę potrafiła dalej tego przekazać. Więc przede wszystkim na początku ja muszę zadbać o tę swoją relację z Chrystusem. Ona musi być pełna miłości. Muszę uczyć się tej miłości bezwarunkowej od Pana Boga i dopiero wtedy będę mogła pójść do drugiego człowieka i spojrzeć na niego w taki sposób, żeby w nim też dostrzec Chrystusa.
A macie jakieś doświadczenia ze swojego życia, na przykład z działalności we swoich wspólnotach, czy to właśnie w KSM-ie, czy w waszym duszpasterstwie Bacówka, działania, jakby zachęcania innych do czytania Pisma Świętego, do zapoznawania się z Pismem Świętym jakoś wspólnotowo lub indywidualnie? Bo wiecie, może się zdarzyć tak, że będzie człowiek, który no, nie ma jeszcze takiego kontaktu ze Słowem Bożym, młody człowiek, i on nawet mówi, że nie widzi potrzeby i jakby nie do końca rozumie, po co by miało być mu to potrzebne, bo jemu jest dobrze. I jak wy jako osoby, które na co dzień czerpiecie z tego siłę, bylibyście w stanie powiedzieć mu, że no, może jednak warto?
Ja często w szkole, czy właśnie też spotykając ludzi w różnych miejscach, słyszę argumenty: nie chodzę do kościoła, bo nie znam Pana Jezusa, bo kiedyś żył Pan Jezus 2000 lat temu, to co było kiedyś może nie być nadal aktualne, kiedyś było łatwiej wierzyć, bo wszystkie czyny, uzdrowienia były namacalne, dlatego ja wtedy mówię: zajrzyj do Pisma Świętego, zobacz to, co wtedy się działo. To nie musi być non-stop powtarzane. To jest nadal aktualne, to jest nadal żywe i właśnie to jest źródło wiary i tam powinniśmy szukać odpowiedzi i to są nasze duchowe oczy.
My z naszą wspólnotą raz w miesiącu spotykamy się, mamy 4 spotkania w miesiącu, na jedno z nich to adoracja, podczas której zawsze pojawia się Słowo Boże. Nie ma takiej adoracji, na której nie byłoby gdzieś tego kontaktu ze Słowem Bożym. Czy to jesteśmy też wspólnotą stricte ewangelizacyjną, gdzie wychodzimy po prostu do ludzi i nie ma takiego wyjścia, które nie jest poprzedzone modlitwą, które cały czas dziś nie jest otaczane modlitwą, adoracją, nie jest gdzieś przepełnione po prostu Słowem Bożym. No bez tego nie jesteśmy po prostu w stanie wyjść. Bez tego zaplecza modlitewnego, pełnego no właśnie Słowa po prostu Pana Boga.
Ja myślę, że też no, ten szczyt i źródło, czyli Eucharystia, no, ona też jest przepełniona przecież Słowem Bożym. Ona też jest, liturgia Słowa jest bardzo ważnym elementem. I to jest zawsze takie najłatwiejsza w sumie opcja przebywania ze Słowem Bożym, żebyśmy po prostu, będąc w niedzielę w kościele, słuchali tego, co się nam czyta.
Najłatwiejsza, ale właśnie tak się zastanawiam, że ja sama się często łapię na tym, że właśnie się skończyło czytanie, a ja tak, niestety ja nie mam pojęcia, o czym ono było, bo się zupełnie wyłączyłam. A jeszcze najgorzej, jeżeli to jest jakieś słowo, które ja na początku już wiem, że po prostu znam, że kojarzę, że wiem, tak, że to się powtarza, no to wtedy to już jest, niby wiem, ale tak do końca to nie wiem. I potem nakazanie na przykład okazuje się, kiedy ksiądz nawiązuje jakoś, a ja wtedy, no fajnie, kolejny raz to się wydarzyło. Jakiś macie sposób, żeby tak nie było? Ja mam, ale to może wy go powiecie.
Dla mnie sposobem jest to, żeby przeczytać wcześniej to, co będzie, bo kiedy już to przeczytam, to już będę wtedy słuchać. A nawet jeśli chociaż przez chwilę się wyłączę, to będę wiedziała, do czego wracam, do jakiego tekstu, o czym jest teraz mowa. Więc chyba to jest najłatwiejsza opcja. Ale w ogóle o tym, żeby po prostu o tym pomyśleć, żeby tego nie robić. I to jest też wielki potem apel do kapłanów, którzy właśnie nam powiedzą homilię, powiedzą kazanie, żeby odnieśli się do tego, co usłyszeliśmy, ale żeby to zrobili też z tą myślą, że może nie każdy pamięta i że jeśli powiemy, że albo w pierwszym czytaniu to było i to wszyscy wiemy, może nie wszyscy będziemy wiedzieć. Więc myślmy zawsze o tym, żeby właśnie, no, powtarzanie z matką nauk i faktycznie kilka razy sobie wcześniej przeczytamy, potem wysłuchamy tego, potem kapłan się do tego odniesie w kazaniu, to chyba więcej zapamiętamy, więcej nam zostanie w głowie, a to chyba najważniejsze, żebyśmy...
Czy księże by chcieli jakiś komentarz do tego?
Między innymi w tej wkładce Wzrastaj ze Słowem Bożym jest pewna podpowiedź, jak należy podchodzić do Słowa Bożego. Przede wszystkim podstawą jest słuchanie, czyli właśnie to duchowe nastawienie, to duchowe podejście. Bo niestety tak już jesteśmy skonstruowani, czy mamy takie podejście, nie wiem, czy sobie nawet z tego sprawę zdajemy, że człowiek jak rozmawia z drugim człowiekiem, to nie jest skoncentrowany na tym drugim człowieku, tylko na samym sobie.
On go słyszy, ale nie słucha.
I teraz jest taka rzecz, podobnie jest ze słuchaniem Pana Boga, że człowiek czytając Pismo Święte szuka siebie, a nie Boga. I to jest ta podstawa, to jest początek. Słuchać Boga, posłuchać Boga, nie siebie, ale Boga. Druga to jest właśnie poznać Boga, czyli zrozumieć w pewien sposób, przyswoić, przyjąć sercem to Słowo Boże, żeby ono zaczęło we mnie żyć, żeby ono dawało mi pewne przeżycie, żeby ono też stawało się skuteczne w moim życiu. I tu uwaga, i tu trzecie, to jest właśnie jak to Słowo Boże, które usłyszałem, przyjąłem, we mnie żyje. I teraz, co jest ważne, to jest odpowiadając też na to pytanie, które Karolina postawiła, tu jest ważna sprawa, żeby wtedy tym Słowem Bożym dzielić się i podawać innym. Nie zachowywać tego dla siebie, nie prywatyzować tego Słowa Bożego właśnie do własnych, prywatnych interesów.
Ale to, co ksiądz powiedział, bo muszę powiedzieć, bo zaraz dojdziemy za daleko i będzie ciężko wrócić do tej myśli, w tych punktach, żeby skupić się na Panu Bogu, a nie na sobie. Czy to oznacza, że podchodząc do czytania Pisma Świętego, nie powinniśmy zakładać od razu, no mam jakiś problem, coś z mojej codzienności mnie trapi i ja czytam to Pismo Święte i już stricte nastawiona, że chcę znaleźć odpowiedź na tę konkretną rzecz, która mnie trapi. To nie tędy droga, czy właśnie dobrze to zrozumiałam?
Powiem tak, człowiek wiadomo, że zawsze będzie tak podchodził, że będzie, nie da się inaczej w podejściu człowieka, ale wzniesienie się na wyższy poziom duchowości to jest właśnie to nastawienie się, że nawet najgorszy krzyż, najgorsze przeżycie, Panie Boże, ja Ci za to doświadczenie dziękuję. Ja to przyjmuję i to widocznie jest najlepsze, co mogło się dla mnie w tym momencie w moim życiu wydarzyć. Ja pewnie tego nie rozumiem na dzień dzisiejszy, ale to jest mi potrzebne.
To jak wtedy zrozumieć, to jest kolejne pytanie, które się pojawia, znaczy kiedy mamy fragment, który właśnie na przykład w jakiś sposób nas dotknął, bo tak czasami po prostu bywa, że nie wiemy dlaczego, ale któryś fragment nas dotyka, ale my go zupełnie nie rozumiemy. To nawet wcześniej wybrzmiało, że to może się pojawić przy czytaniu szczególnie Starego Testamentu, który jest po prostu trudniejszy, jest też mniej znany. No i wracamy do tego fragmentu po parę razy, dalej go nie rozumiemy i nie umiemy go odnieść do naszego życia i zaczynamy się niecierpliwić i zniechęcać.
Mi się tutaj kojarzy Maryja, która nie rozumiała pewnych słów. Przychodzą pasterze do żłóbka, opowiadają, co ich spotkało w drodze. Aniołowie się ukazali, przyprowadzili ich do tego miejsca, ale ona rozważała to w swoim sercu, czy Symeon, który zapowiada, że jej duszę miecz przeniknie i może na dany moment ona tego nie rozumiała, rozważała w swoim sercu, ale kiedy przychodzi moment ukrzyżowania, moment cierpienia jej syna, to te słowa wydobywa ze swojego serca, jak ze skarbnicy, bo były kiedyś powiedziane i teraz je zaczyna rozumieć, że one się spełniają, że ona jest na to wydarzenie przygotowane, bo to było proroctwo, to było słowo powiedziane do niej przez Boga, aby na ten moment to słowo było dla niej pokrzepieniem, pokarmem.
Czyli nawet jeżeli nie rozumiem, to polega na zaufaniu.
Oczywiście.
Mamy SMS. Myślę, że odczytamy SMS od Marcina i byśmy może zagramy sobie po komentarzach i po SMS-ie. Marcin napisał: znam świadectwo uzdrowienia pewnej osoby z choroby śmiertelnej, która doznała wyraźnego uzdrowienia podczas czytania Pisma Świętego. Dziękujemy Marcinie za podzielenie się swoim świadectwem właśnie tą historią. A ksiądz Andrzej śledzi Facebooka?
Właśnie śledzę Facebooka i udało mi się odkryć kolejną serię komentarzy w innym miejscu, bo tak Facebook to przechowuje w pewnych momentach.
Dawkuje nam te komentarze.
No i właśnie, tutaj mamy komentarz Nikoli. Pismo Święte jest jedyną książką czytaną zawsze w obecności autora. Czytając Pismo Święte, mamy możliwość usłyszenia Pana Boga i spojrzenia na świat, choć trochę z Jego perspektywy. Na przykład sięgając po Biblię, rano patrzymy na świat zupełnie inaczej. Zaczynamy dzień ze Słowem Bożym. Magda z kolei pisze, bo człowiek jest mądrzejszy. Alina, przez Pismo Święte Bóg kieruje do każdego z nas swoje słowo i uczy nas, jak mamy postępować w życiu. Pismo Święte to skarbnica wiedzy i mądrości, uczy nas miłości Boga. To drogowskaz w naszej drodze do świętości. I Anita, Biblia jest naszą mapą i wskazówką ku zbawieniu. Pan Bóg zostawił nam w niej wszystkie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie jest łatwą księgą do czytania, dlatego zanim zaczynamy ją czytać, powinniśmy pomodlić się o to, byśmy czytając ją rozumieli słowa w niej zawarte.
No, dziękujemy za te wszystkie bardzo mądre i też ubogacające nas komentarze. I myślę, że bardzo dużo treści teraz poruszyliśmy odnośnie Słowa Bożego. Jeszcze to nie jest wyczerpany temat. Jeszcze do niego wrócimy. Jeszcze będzie okazja, będzie można do nas zadzwonić, będzie można napisać. My też poruszymy, myślę, kilka zagadnień, ale ponieważ już coraz bliżej godzina 23, już tak patrzę na zegarek, to prawie ponad trochę 6 minut zostało właśnie do godziny 23, to może byśmy coś zagrali, żeby nam tak ładnie wybrzmiało.
Przenikasz nasz mnie, Panie, kiedy siedzę i gdy wstaję. W słowach, które słyszę we mnie, Ojca mego głos poznaję. Gdy progu szukam drogi, Twoje kroki słyszę. Jak gdy patrzę w dal, oddech Twój. Kochani, ustaje moja dusza, ustają moje oczy, kiedy patrzę w stronę Słowa Bożego, mówi psalmista, psalm 119. Bo Twoje Słowo jest lampą moich stóp, jest światłem na mojej ścieżce. Kto z Was w to wierzy? Kochani, kiedy dzisiaj słuchaliśmy Słowa Bożego podczas Eucharystii w pierwszym czytaniu. Mojżesz schodzi do Izraela. Przekazuje im wszystko, co Pan Bóg powiedział. I wszyscy mówią jednym głosem. Wypełnimy każde słowo Pana. Wypełnimy każde słowo Pana. Jak często jest w naszym życiu, że mówimy, wypełnimy każde słowo Pana. I co się potem dzieje? Słuchamy bzdurnych słów. Celebryci, telewizje śniadaniowe, seriale, sitcomy, politycy. Słuchajcie, nawet ustanawiamy prawa, ustawy, wydajemy regulaminy. Żadne z tych słów nie da wam jednej gwarancji, jaką daje wam Jezus Chrystus. Jednej gwarancji. Nie jest źródłem życia i zbawienia. Żadne z tych praw. Dlatego, moi drodzy, w psalmie 91 są też takie słowa, bo to nie jest obietnica tylko życia wiecznego, ale tu na ziemi realnie Jezus Chrystus mówi do ciebie. Bóg przemawia do ciebie psalmem 91. Swoim aniołom rozkaże, aby na rękach cię nosili, aby pilnowali cię nad każdej twojej ścieżce, aby na rękach cię nosili. Marcinie, Tamaro, Zofio, Krzysztofie, Franciszku, na rękach jego aniołowie będą cię nosili. To jest obietnica Boga. Ale słuchajmy Jego słowa, wypełniajmy je. Bo Jego słowo pozwala mi żyć na nowo. Amen! Amen! Zaśpiewacie razem ze mną? Bo Twoje słowo pozwala mi żyć na nowo. Bo Twoje słowo, bo
Twoje słowo,
bo
Twoje słowo.
Bardzo dobrze.
Bo
jeszcze raz! Żyć pozwala mi na nowo! Bo pozwala mi żyć!
W tej muzyce wracamy do naszej dyskusji, do naszego dzielenia się doświadczeniem przeżywania Światowych Dni Młodzieży, ale też i słuchania Słowa Bożego. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego Słowa. To Słowo Boże ma wielką moc, ale człowiek ma też trudności ze słuchaniem. Człowiek ma trudności z przyjmowaniem tego słowa, ale jak sobie już powiedzieliśmy wcześniej, bardzo ważne jest wypracowanie w sobie pewnego doświadczenia przyjmowania Słowa Bożego i żeby to Słowo Boże w nas żyło. Mówi się, że nawyk jest drugą naturą człowieka. Jak tu przed chwilą pewien mądry człowiek powiedział, ksiądz Łukasz obok. I tu jak wypracować w sobie pewną systematyczność, jak wypracować w sobie nawyk czytania i też słuchania Słowa Bożego. Może mamy jakieś doświadczenie w tym temacie, czym chcielibyśmy się podzielić, może też jakieś postanowienia w związku z naszą dzisiejszą audycją, może coś się w nas rodzi. Zachęcam też radiosłuchaczy do włączenia się. Jeszcze jest możliwość zatelefonowania.
No już ostatnie minuty, to warto ostatnie korzystać. Minuty, SMS-y 536, 600, 500. Facebook też tam jeszcze cały czas ksiądz Andrzej komentarzy zagubionych szuka. A ksiądz Łukasz przypomni nam numery telefonów.
Polska Północna, oczywiście 56 kierunkowy, 655, 23, 55. Polska Południowa, 56 kierunkowy, 655, 23, 56.
Także też zapraszamy do włączania się w wasze sposoby na regularność spotkania z Pismem Świętym. Podzielcie się z nami, a teraz posłuchajcie, jak my to robimy, żeby to w miarę działało regularnie w naszym życiu.
Ja myślę, że nic nie dociera do młodego człowieka, czy też w ogóle do człowieka wierzącego, jak świadectwo czy przykład drugiego człowieka. Chciałbym też opowiedzieć o sytuacji, która miała miejsce niedawno w moim życiu, pomimo tego, że jestem ministrantem Słowa Bożego, jestem lektorem, systematycznie czytam Pismo Święte na mszach świętych. Miałem problem z tym, żeby zebrać się w domu, żeby znaleźć czas na czytanie Pisma Świętego, a tym bardziej, żeby to było codzienne, czy co drugi, co trzeci dzień, żeby to było kilka razy w tygodniu. Dla mnie ważnym przykładem stała się moja dziewczyna, która od pewnego czasu zaczęła czytać codziennie Pismo Święte. Myślę, że przykład bliskiego człowieka, bliskiego nam człowieka, czy to mamy, czy przyjaciela, czy taty, czy babci, czy kogoś w ogóle z rodziny, może być dla nas takim motorem napędzającym, może być taką przyczyną też, chociażby nawet razem, żeby się spotkać, bo gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Także myślę, że jeżeli będziemy gromadzili się we wspólnotach, czy też jako grono przyjaciół, to będzie naprawdę dla nas owocny czas i tam będziemy mogli też załapać taką systematyczność do czytania Słowa Bożego, czyli do słuchania Bożego Słowa, które może nam pomóc.
Zgadzam się z Pawłem, że bardzo takie bezcenne dla nas jest to świadectwo drugich osób. Kiedy widzimy, że ktoś faktycznie jest tym Słowem Bożym rozkochanym, to nam też daje taki motor do tego, żeby też nad tym Słowem usiąść. A tak ze swojej strony, to może tak, z takich praktycznych wskazówek, to bardzo zachęcam i też sama się tego uczę. Rozważania Słowa Bożego rano, kiedy gdzieś wstajemy, nie po całym dniu, kiedy jesteśmy naładowani emocjami, mamy pełno w głowie różnych myśli, kolejny dzień zbliża się, kolejne rzeczy do zrobienia, jesteśmy po całym dniu, kiedy jesteśmy bardzo aktywni, wtedy ciężko jest nam się skupić i faktycznie wyciszyć, a to ma być taki moment wyhamowania i usiąść nad Słowem Bożym z rana i posłuchać tego, co Pan Bóg chce do nas z samego rana już powiedzieć i iść z tym Słowem przez cały dzień, wydaje mi się takim najlepszym sposobem na to, żeby też dobrze przez każdy dzień przejść i też przejść po prostu przez ten dzień z Panem Bogiem. A co do regularności takiej, to też myślę, że codziennie jest chyba najlepszym sposobem, codziennie nawet krótko, nawet z początku może to być kilka minut, żeby po prostu usiąść i też można powiedzieć, my mamy zamilknąć i powiedzieć po prostu Panu Bogu, Panie Boże, mów, bo sługa Twój słucha. Ja będę słuchał, a Ty będziesz mówił, bo to przede wszystkim my mamy zacząć słuchać, mamy się wyciszyć, a żyjemy trochę w głośnym świecie, gdzie jesteśmy zarzucani różnego rodzaju bodźcami i my przede wszystkim mamy usiąść i posłuchać tego, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć, co chce gdzieś wlać po prostu do naszego serca. I rano krótko, jak najczęściej, to myślę jest najlepszy sposób. A regularność myślę, że wyrobi się z czasem, bo na siłę się nie zmusimy, a Pan Bóg mi się wydaje, że każdego serce porusza w specyficzny sposób i pokazuje nam, że no, tego słowa po prostu łakniemy, jest ono nam po prostu potrzebne do życia.
Dzięki za to świadectwo. W raju się od Ewy zaczęło.
No.
Też nie możemy ominąć.
Źle skończyła. Trudno jest mówić o regularności, bo sama nie jestem regularna. Jak teraz o tym myślę, to moje studia troszkę nadają mi taki rytm, moja teologia, gdyż w środę wieczorem muszę przeczytać tekst na następne czwartkowe zajęcia, gdzie jest również Słowo Boże, więc jakby jestem w ten sposób zmuszona do tego. Ale wydaje mi się, że jak już faktycznie się znajdzie ten moment w dniu i będzie się go potem kontrolować, no to to jest ważne, żeby uznać, że to jest równie stały punkt jak obiad czy jak śniadanie, że ja chcę przeczytać Słowo Boże, że to jest przecież ważne w moim życiu, a nie jest tylko jakimś dodatkiem czy czymś, co mi się zachce, to dopiero wtedy, tylko to jest to, co powinienem robić codziennie jako chrześcijanin, to jest to, że powinienem słuchać Chrystusa. U mnie jest to troszkę msza święta. Mam wrażenie, że kontroluję to, że dostaję te dawki też Słowa Bożego.
bo staram się na niej być jak najczęściej. Ale sama jeszcze tej regularności nie wypracowałam niestety w tym momencie mojego życia. Był taki czas, że faktycznie codziennie to robiłam. Dziś jest mi trudniej. Wydaje mi się, że przez jakieś moje, nie wiem, lenistwo. Raczej to nie jest wina faktycznie braku czasu, bo ja mam czas, żeby robić 150 innych rzeczy, a na to nie potrafię go znaleźć i bardzo często wieczorem orientuję się, że no, że znowu nie zrobiłam rozważania, że znowu mi tego zabrakło, a przecież wiem, że jest mi to bardzo potrzebne. Więc wciąż się tego uczę i tak wciąż się staram, ale różnie bywa.
Może jakieś postanowienie?
Noworoczne, tak, to jest dobry pomysł. I żeby nie jeść słodyczy.
Powiedziałaś, że...
Bo Pismo Święte zamiast słodyczy.
O, tak, tak zróbmy.
Przyrównałaś Pismo Święte do posiłku, do obiadu. Ja myślę, że właśnie ta poranna kawa jest takim, właśnie Pismo Święte, to rozważanie by mogło być taką poranną kawą, która stawia na nogi.
Nie pijam, może dlatego mnie to takie trudne.
Papież Franciszek pewnie też nie, ale pewnie yerba mate chętnie. Także może on by porównał do właśnie yerby. Natomiast dobrze zasnąć ze Słowem Bożym, które będzie w nas wzrastać przez sen. I kiedy budzimy się rzeczywiście z rana, kiedy jeszcze nie jesteśmy na tyle ogarnięci różnymi informacjami, przeżyciami, warto to Pismo Święte rozważyć. Ja też osobiście wolę z rana, chociaż czasami różne sytuacje powodują, że rano nie zawsze jest okazja do wstania tak wczesnego, żeby zmierzyć się ze Słowem. Wtedy trzeba wracać do tego Słowa po prostu w ciągu dnia, po szkole czy po różnych zajęciach, ale mi najbardziej odpowiada ta poranna pora. Wtedy jest ta okazja do wyciszenia i zasłuchania się w Słowo. Ale też mi się podoba to, żebyśmy my przeżuwali to Słowo Boże nie tylko rano, ale nieustannie, cały dzień, tak jak koala przeżuwa eukaliptus. I tak właśnie mamy przeżuwać Pismo Święte, Słowo Boże przez cały dzień. Ono ma do nas powracać przez różne wydarzenia, ale też ten eukaliptus ma te właściwości, że jest takim pewnym narkotykiem, czy takim pobudzaczem. Dlatego koala cały czas je eukaliptus, bo ten eukaliptus nakręca tą koalę. Tak samo to słowo ma nas nakręcać, czy powodować takie pobudzenie, abyśmy cały czas żyli, cały czas je przeżuwali.
Nie zapomnę, nie tak dawno wyjechałem w Warszawie na spotkanie i kiedy wyjechałem, to okazało się, że zapomniałem telefonu. I przeżyłem bolesne doświadczenie, bo miałem się spotkać z człowiekiem, do którego miałem tuż przed spotkaniem zatelefonować, żeby się dokładnie umówić, w którym miejscu mamy się spotkać. I pojechałem dosłownie intuicyjnie, bo nie można było wrócić ze względu na to, że był korek. I gdybym wrócił, to już podejrzewam, że gdybym na to spotkanie dotarł, to już tego człowieka by nie było, bo to byłoby już spóźnione. I udałem się tam intuicyjnie, zupełnie intuicyjnie. I tutaj chciałbym właśnie, posługując się tym doświadczeniem, powiedzieć o tym, że żeby Pismo Święte stało się naszym takim telefonem do Pana Boga i do innych ludzi, bez którego się nie poruszamy, ale jeśli nawet zapomnimy go ze sobą wziąć fizycznie, to będziemy pamiętać to słowo i ono nas intuicyjnie będzie prowadziło właśnie do tego miejsca, gdzie jest nasz cel. I tutaj właśnie myślę, że ważną rzeczą w życiu młodego człowieka, do którego dzisiaj świat dociera z różną propozycją, z różną ofertą, i chociażby wciskane są różnego rodzaju ideologie, filozofie, różnego rodzaju sekty do młodego człowieka w różny sposób docierają, a zwłaszcza właśnie ten świat wygody. Myślę, że dzisiaj jest potrzeba, żeby do młodego człowieka dotrzeć ze Słowem Bożym, wykorzystując różnego rodzaju i media społecznościowe, narzędzia nowe, technologiczne, I tutaj chciałbym też zaprosić do takiej dyskusji, co my możemy zrobić w tej dzisiejszej rzeczywistości, żeby ten Bóg poprzez Słowo Boże, przez młodych ludzi był przyjmowany. Żeby jak z tym listem Boga do tych młodych ludzi dotrzeć.
Teraz jest na Facebooku taka akcja bardzo popularna. Hashtag 7 dni, hashtag 7 cytatów. Czyli przez 7 dni zamieszczam 7 cytatów właśnie z Pisma Świętego i nominuję kolejne osoby, żeby one też zamieszczały przez 7 dni, nominowały kolejne 7 osób i że to tak ma się przekazywać dalej, zalewać mamy sieć właśnie Bożym Słowem. Braliście udział w takiej akcji kiedykolwiek, bo to nie jest pierwsza akcja jakby z Bożym Słowem, czy tego rodzaju na przykład w mediach społecznościowych. I co w ogóle uważacie? To jest dobra droga, czy nie do końca tędy droga?
Ja uważam, że każdy powinien znaleźć dobry sposób na przekazywanie dobrej nowiny innym, swoim znajomym, których mamy na Facebooku. Natomiast myślę, że powinno to się odbywać z umiarem. Wszystko, co jest robione w nadmiarze, może wywoływać złe skutki. Myślę, że nie powinniśmy nadużywać tej formy, ponieważ to, co my mówimy na żywo, czy za pomocą swojego życia, bo nasze życie może być jedyną Biblią, jaką zobaczą inni ludzie, którzy po nią nie sięgają. Na pewno piękne jest to, żeby to słowo przekazywać i jeżeli dla kogoś ta forma jest najlepsza, jest korzystna, to na pewno warto ją praktykować. Ja osobiście sam wolę z kimś porozmawiać, wolę przedstawić komuś ostatni fragment Pisma Świętego, który mnie w jakiś sposób poruszył, natomiast nie lubię korzystać z Facebooka w taki sposób.
Sama też nigdy nie brałam w tym udziału, bo po prostu jestem osobą, która nie bierze udziału w jakichś oznaczeniach czy tego typu rzeczach. I tak jak już mówiłam w telewizji, tak też tu powtórzę, że nigdy w życiu nie użyłam hashtagu, jestem z tego dumna. Dlatego też nie biorę w tym udziału, ale myślę, że to jest dobra forma. No na Facebooku udostępniamy rzeczy, które lubimy, które są częścią naszego życia, które są dla nas ważne. Udostępniamy zdjęcia z wydarzeń, z tego co robimy, muzyki jakiej słuchamy. I myślę, że jeśli żyjemy Słowem Bożym, jeśli żyjemy Bogiem, jeśli to jest dla nas ważne, to też powinniśmy tam mieć odwagę wrzucić. To też tam zostawić, no bo to o nas też świadczy. Świadczy to, co robimy, to z jakimi ludźmi jesteśmy, czy ta muzyka, której słuchamy, ale no świadczy też to właśnie, co czytamy. Jeśli to jest Słowo Boże, no to czemu by go tam nie zostawić? I to jest też pewna forma świadectwa, myślę, no bo mamy różnych znajomych, nie wszyscy są katolikami, nie wszyscy są jakoś bardzo blisko w kościele. I może to jest dla tych, którzy są ciut dalej, a którzy jednak chodzą, jakaś opcja, żeby po prostu to Słowo Boże zobaczyć. Zobaczymy je na tablicy, zobaczymy na Facebooku może przez chwilę. Jeśli chociaż przez chwilę jakby to sprawi, że pomyślą o Bogu, widząc jakiś wrzucony fragment, no to jakby to już troszkę wygraliśmy. To już zawsze lepiej niż jeśli by mieli o Bogu nie pomyśleć.
Jak ja zrobię szczelinkę w swoim sercu, to już Pan Bóg tam się wśliznie z taką miłością, że otworzy te drzwi na oścież.
Tak, i może to będzie taka szczelinka. Może to jest też dobre, żeby właśnie w tym zalewie wszystkiego, co tam dostajemy, żebyśmy czasami zobaczyli cytat ze Słowa Bożego, czy z jakiegoś świętego. Myślę, że to jest zawsze lepsze niż jakieś śmieszne koty, które moglibyśmy w tym czasie oglądać.
A jeżeli chodzi o... Bo mówimy cały czas bardzo dużo o czytaniu Pisma Świętego, a przecież są też takie możliwości jak słuchanie audio Pisma Świętego, na przykład jadąc autem w tej formie, albo na przykład w słuchawkach jadąc do pracy, szkoły, może wygodniej mieć jakąś MP3 na telefonie niż nawet w telefonie czytać, tak, kiedy się jedzie, kiedy tutaj trzęsie środek lokomocji. Już nie mówię, kiedy się prowadzi w ogóle samochód, no bo wtedy to w ogóle odpada jakiekolwiek trzymanie czegokolwiek poza kierownicą oczywiście. No właśnie, ale są też fragmenty przygotowywane przez osoby świeckie, które czytają fragment Pisma Świętego i opatrują go odpowiednim komentarzem, ale też przez duchownych, nagrywane filmiki wrzucane do sieci. No i właśnie, korzystacie, uważacie, że to jest, może zastąpić spotkanie z, powiedzmy, czytanym słowem osobistym? Czy może to jest jakieś uzupełnienie? Czy jak wy na to w ogóle patrzycie? Może w ogóle rozdzielmy, tak? Bo forma Pisma Świętego w całości jako audio to jest coś innego trochę, a co innego to są fragmenty z komentarzem, nie? To tak spróbujmy podzielić, myślę.
Znaczy myślę, że nie powinno to zastąpić czytania i tego osobistego spotkania.
Ale fragmenty czy słuchanie całego Pisma Świętego?
I to, w sensie myślę, że zawsze powinniśmy mieć jednak taki dostęp do żywego słowa, takiego w formie, nie wiem, papierowej, dziwne to brzmi, ale takiego, żebyśmy w ciszy przed tym usiedli, a jednak zawsze dźwięk, który mamy w uszach, jest dźwiękiem, który mamy, a nie ciszą. Ale sama korzystam, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo, w sensie odpowiada to naszym czasem, jest to bardzo ciekawa opcja, z której warto korzystać. Komentarze właśnie, które są dane, bo czasami nie rozumiemy jakiegoś fragmentu. Dobrze, że jest w stanie nam to ktoś wytłumaczyć i że możemy tego właśnie wytłumaczenia usłyszeć w trakcie, kiedy jedziemy samochodem, nie musimy tego czytać, czy jakby dodatkowego czasu, jakby właśnie wymówka tego, że nie mamy czasu, wtedy przestaje istnieć. Sama korzystałam na przykład z modlitwy w drodze. To była super opcja. Kiedy miałam 10 minut do szkoły, to w tym czasie miałam w uszach Słowo Boże i to było to, od czego zaczynałam dzień, idąc właśnie do szkoły. Czy z jakiejś z tej całej właśnie opcji Pisma Świętego w formie audiobooku. Korzystałam przy okazji, najpierw korzystała moja siostra, kiedy uczyła się do egzaminu, do konkursu. Po prostu nie byliśmy w stanie jej zmusić do tego, że przeczytała, więc jej chociaż puszczaliśmy. I wtedy zobaczyłam, że to jest faktycznie ciekawa opcja, gdyż jest to pewien aktualizacja w tym sensie, że jesteśmy w stanie się wczuć w tę sytuację, bo słyszymy chociażby jakiś szum morza, czy jakieś głosy tłumu. To jest takie ciekawe udogodnienie. Sama korzystałam z tego przy okazji egzaminów, żeby po prostu szybciej coś dostosować. Okazało się, że szybciej czytam niż słucham, więc ostatecznie przerzuciłam się na kartki, ale to było ciekawe doświadczenie. I myślę, że jest takie potrzebne. No bo przecież też nam przy święty też słuchamy. To jest też to, co dostajemy, to jest mówione. Więc myślę, że to jest ciekawa opcja, ale nie powinna chyba zastąpić w pełni.
Ksiądz Andrzej chyba chciałby coś dodać, bo podnosi tak sugestywnie rękę.
Pewną ciekawostkę, o której może nawet nie wiemy, że każde czytanie Pisma Świętego jest przez Kościół w pewien sposób przekazywane jako pewna wartość dodatkowa, duchowa, bowiem z czytaniem Pisma Świętego jest związany odpust cząstkowy. A czytanie Pisma Świętego przez 30 minut daje odpust zupełny. Oczywiście pod specjalnymi warunkami. Właśnie bycie w stanie łaski uświęcającej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. To jest też wyjednywanie łask i sobie, i naszym bliskim zmarłym. Więc tutaj myślę, że wielu ludzi o tym nie wie zwyczajnie. I tutaj druga rzecz jest bardzo ważna, o której chciałbym też powiedzieć. To jest właśnie, żeby Słowa Bożego nie traktować do prywatnych celów, żeby nie interpretować własnego życia, ale żeby Słowo Boże traktować jako ten czynnik budujący wspólnotę. Bo gdybyśmy, my tak mówimy sobie, jak to w taki sposób prywatny czytać. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy my teraz wypracowali taki nawyk, żeby tak po swojemu to Pismo Święte zinterpretować. Chodzi o to, żebyśmy my to Pismo Święte interpretowali we wspólnocie Kościoła. Gdyby człowiek sobie postanowił, że będzie codziennie chodził na Eucharystię, będzie słuchał Słowa Bożego, to tak przez cały rok, znaczy w cyklu trzyletnim, pozna całe Pismo Święte. Z małymi fragmentami, które ze względu na nakładające się święta, będą one oczywiście pominięte. Ale przez całe swoje życie z pewnością, wsłuchując się w sposób systematyczny w to Słowo Boże, pozna to słowo, ale też usłyszy, no w wielu miejscach są Eucharystie z komentarzami codziennymi. Można też sobie tym się posiłkować. I widzę, że jest coraz więcej młodych ludzi, którzy właśnie z tego korzystają, że idą na Eucharystię, żeby wsłuchać się w słowo, ale też i przyjąć do swojego serca Pana Jezusa. I to jest właśnie bardzo piękne.
tu ma ksiądz Andrzej rację, bo no jak mówi nawet Konstytucja o Słowie Bożym Soboru Watykańskiego II, Dei Verbum, mówi o tym, że właśnie Pismo Święte Boga ma za autora, ale nie jest do prywatnego wyjaśniania. I tutaj właśnie ta forma wspólnoty i też komentarza Kościoła, które wyjaśnia Pismo Święte też w konkretnym kontekście i w konkretnej rzeczywistości, żeby nie było błędnie zrozumiane i zinterpretowane.
I też bardzo ważne są właśnie w tym kontekście różnego rodzaju rekolekcje, właśnie różne dni formacyjne, ponieważ one zazwyczaj odbywają się wokół Słowa Bożego. Słowo Boże jest fundamentem. To jest...
Jeżeli się nie mylę, to też na tezę. To właśnie na tym polega tam całe to spotkanie, że to jest w dużej mierze właśnie spotkanie nad Słowem Bożym, też potem praca w małych grupach nad właśnie tym Słowem, z którym się spotkaliśmy, rozmowa o tym.
Bo teza jako wspólnota taka ekumeniczna, też można powiedzieć, że to słowo, które łączy wiele też wyznań i wiele osób, które może się na płaszczyźnie słowa spotkać ze sobą i w to słowo razem zasłuchać.
A czy macie, jakkolwiek to zabrzmi, ale przecież mamy swoich ulubionych bohaterów literackich, uwielbiamy mieć swoich idoli sportowych, aktorów, to czemu nie mielibyśmy takiego swojego wzorca i takiego swojego bohatera ulubionego właśnie z tej Księgi Życia, czyli Pisma Świętego? Macie takie postacie? No i od razu dlaczego, nie? No bo to tak warto zawsze uzasadnić.
Ja mam taką swoją ulubioną postać, to jest Debora. Jest to postać z Księgi Sędziów. Dokładnie pojawia się ona gdzieś w 4 rozdziale. Bardzo ją lubię, bo ona występuje tam w parze z jeszcze jedną osobą, z Barakiem. I ona jest jedyną kobietą sędzią i jedyną kobietą prorokinią Izraela. I też ma bardzo konkretne swoje powołanie, bo ona występuje trochę jakby przed tym mężczyzną. Gdzieś ta pozycja jest jej bardzo wysoko zaznaczona. I też Barak, który ma wyjść i walczyć, mówi do Debory, że jeżeli ona z nim nie pójdzie, to on też nie pójdzie, tylko wtedy, kiedy ona pójdzie, to on też pójdzie z nią. I bardzo mi się podoba sposób poprowadzenia ich relacji i też w tym konkretnym momencie, w którym ja tę postać poznałam, było mi to bardzo szczególnie potrzebne właśnie, żeby zobaczyć, jak budować relacje i jak później oni razem, wygrywając, uwielbiają razem Boga. I też pokazuje taką zdrową, piękną relację tego, że można kogoś postawić nad sobą, że najważniejsze jest dla nas, żeby ten ktoś był bardziej, ktoś był wyżej i tak też tutaj w tej relacji było i dlatego ta Debora jest dla mnie taką wyjątkową gdzieś postacią, którą odkrywam każdego dnia.
Ja z kolei najczęściej i najbardziej utożsamiam się z postacią świętego Pawła, co jest ze mną związane, ponieważ sam mam na imię Paweł. Obraz świętego Pawła można rozeznać dwojako, ponieważ z jednej strony jest to człowiek, który pomimo tego, że wiele lat swojego życia prowadził w sposób niezgodny z wolą Pana Boga, który grzeszył, który zwalczał Pana Boga, mógł się nawrócić. Pokazuje to, że dla każdego człowieka zawsze jest szansa na nawrócenie. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie, ale także pokazuje wielkie miłosierdzie Pana Boga wobec nas, który potrafi wybaczyć, który potrafi okazać swoją łaskę i który potrafi pokierować człowieka w dobrą stronę.
Dla mnie gdzieś ważną postacią, którą odkrywam cały czas, jest król Dawid. Bardzo lubię jego historię, bardzo łączy się gdzieś ona z moim życiem. I ten jej początek, kiedy faktycznie widać, jak bardzo, bardzo Pan Bóg prowadzi Dawida, jak idzie tą jego drogą i mówi mu, co ma robić, jak ma jego życie wyglądać. I zaprowadza go faktycznie na tron. I potem historia upadku powolnego Dawida, kiedy przez jego lenistwo jest coraz gorzej. Kiedy zaczyna grzeszyć, kiedy jest słabo i kiedy na tym cierpią wszyscy wokół niego. Ale no Pan Bóg wciąż czuwa i gdzieś go tam dalej prowadzi i jest na tej jego drodze pomimo tych jego upadków i słabości. Więc król Dawid cały czas go odkrywa i cały czas jest dla mnie bardzo ważną postacią.
To tak naprawdę zostali nam księża, to gdyby księża też podzielili się swoją taką ulubioną postacią biblijną, będzie super. No i będziemy powoli zmierzać ku pozdrowieniom.
Dla mnie to postać Marii Magdaleny, która też zmienia swoje życie pod wpływem spotkania z Chrystusem, który okazuje jej miłosierdzie, który jej nie ocenia, ale podnosi. I dla mnie to jest ta postać, która fascynuje mnie, bo po tym upadku, ale po tym wybaczeniu, doświadczeniu miłości Jezusa potrafiła odpowiedzieć na tą miłość. I to mnie właśnie też fascynuje, że utożsamiam też trochę Marię Magdalenę z tym, że doświadczam Bożej miłości, tego podnoszenia mnie przez Jezusa, ale też fascynuje mnie to pójście Marii Magdaleny na całość, do końca.
Jeśli chodzi o mnie, to nie może być inaczej. No, mając takie imię, Andrzej, to odniosę się do apostoła, o którym dużo mowy nie ma w Piśmie Świętym, ale wiedział, co ma zrobić, bo przyprowadził do Pana Jezusa swego brata Piotra. No i cóż, kończąc tę audycję, chciałbym właśnie wszystkim życzyć, aby brali przykład ze świętego Andrzeja i dzięki słowu przyprowadzali innych do Pana Jezusa. I tutaj dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za włączenie się w tę audycję, za słuchanie nas. A teraz jest czas pozdrowień.
A to ja chciałam pozdrowić małą rodzinę, po pierwsze. Chciałam pozdrowić
małą... Pozdrawia?
Ewa. Moja rodzina nie wiedziała, że to ja. Moich przyjaciół i ze Zgierza, i z Torunia. Naszą wspólnotę, Bacówkę i całe duszpasterstwo akademickie świętego Józefa, świeckich misjonarzy, też się czujcie pozdrowieni.
Ewa już prawie wszystkich wymieniła, a jesteśmy z jednych grup, ale ja też pozdrawiam swoją rodzinną parafię i całą parafię świętego Józefa i myślę, że ode mnie i od Ewy bardzo was kochamy.
Tak.
Ja bym chciał pozdrowić wszystkich KSM-owiczów w Polsce, których jest tak dużo. Chciałbym pozdrowić kapłanów, których miałem przyjemność spotkać na swoich drodze. Chciałbym pozdrowić swoje rodzinne miasto Toruń, Grudziądz, a także wszystkich radiosłuchaczy, którzy o tak późnej porze jeszcze z nami się łączą i chcą słuchać naszych rozważań nad Słowem Bożym i nad Pismem Świętym.
To ja chciałam pozdrowić teraz w styczniu wszystkich tych, którzy już nie mogą doczekać się Światowych Dni Młodzieży w Panamie, bez względu na to, czy wyjeżdżają jako pielgrzymi, czy też będą pielgrzymami duchowymi tu w Polsce. Nie mogą doczekać się tych słów Ojca Świętego, które mają nas prowadzić przez kolejne lata przygotowań. Nie mogą doczekać się tego spotkania młodego Kościoła Powszechnego, oczywiście wpatrzonego w Chrystusa, który jest naszym celem. No i też tym razem pozdrawiam bardzo serdecznie moje dwie babcie, bo ostatnio podczas świąt wynikła taka rozmowa, że przy Wigilii, że zawsze jak jesteś w Radiu Maryja na tej audycji, to jeszcze nigdy nas przez rok nie pozdrowiłaś, a my cię zawsze wiernie słuchamy. Więc drogie babcie, serdecznie was pozdrawiam i obiecuję, że będę to czyniła w tym roku zawsze, jak tutaj tylko będę.
I Zbyszek nie dużo mówił, ale na pewno ma kogo pozdrowić.
Chciałbym pozdrowić moich rodziców, moją całą rodzinę, wszystkie osoby z mojej klasy oczywiście oraz wszystkich parafian z mojej parafii.
Ksiądz Łukasz.
Ja chciałem pozdrowić wszystkich księży z parafii Maksymiliana w Toruniu i wszystkich naszych kochanych parafian, których teraz odwiedzamy po kolędzie w wizycie duszpasterskiej, którzy też na swoim stole mają często otwarte Pismo Święte, ale również też chciałem pozdrowić wszystkich KSM-owiczów i oddziały KSM-u w Toruniu. Pozdrawiam tych, którzy jutro przyjadą na spotkanie wolontariuszy, abyśmy mogli przygotować kolejną sesję Krajowej Rady KSM-u. I również tych, którzy kochają i czytają Pismo Święte, również swoim najmłodszym dzieciom.
Ja bym chciał bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich KSM-owiczów w całej Polsce, księży, asystentów, tych, którzy wspierają te środowiska, którzy je tworzą, tych, którzy dbają o młodzież. Chciałbym pozdrowić moich przyjaciół, osoby bliskie, tych, którzy mnie też w wielu sprawach wspierają, właśnie w tym dziele apostolstwa, ale też i w wielu innych przedsięwzięciach, które właśnie są potrzebne, aby to dzieło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszym kraju mogło się rozwijać. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować i pozdrowić ojcom redemptorystom, że tutaj możemy na falach Radia Maria i Telewizji Trwam właśnie współpracując, właśnie tutaj tworzyć taką wspólnotę właśnie dla dzieła ewangelizacji środowisk młodzieżowych. Szczęść Boże.
Zapłać, bardzo dziękujemy. Oczywiście widzimy się za miesiąc z KSM-em 1 lutego bodajże, no i zaraz po Panamie.